No dobrze, proszę Państwa, więc witam bardzo serdecznie. Witam pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów w strzele z panem burmistrzem Rakowskim. Witam zaproszonych gości. Dzisiaj są z nami pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń, pani Elżbieta Wdowiak oraz pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, pani Katarzyna Krupowicz-Kuzicka. Witam państwa radnych i oczywiście witam naszych mieszkańców, którzy są z nami podczas transmisji online. Oczywiście kilka takich informacji porządkowych chciałbym państwu przekazać, ale wobec stwierdzenia kworum 18 osób spośród Rady Dzielnicy Wilanów, pań i panów radnych jest obecnych. Potwierdzone jest to listą obecności, którą odczytałem i leginami. Wobec tego, wobec stwierdzenia kworum, otwieram posiedzenie 22. sesji Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Kilka informacji porządkowych. Informuję, że w drodze ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dziennik Ustaw 2020, pozycja 695. Zmieniono treść artykułu 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ta dokonana zmiana umożliwia zdalny tryb prac obradowania organów stanowiących w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i w związku z powyższym niniejsza 22. sesja Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 17 odbywa się w trybie posiedzenia zdalnego. Z obrad, tak jak mówiłem wcześniej, prowadzona jest transmisja online dla naszych mieszkańców. Stwierdzam, tak jak mówiłem wcześniej, że na podstawie zalogowanych do serwisu radnych, a także ich widoczności i słyszalności odczytanej listy, potwierdzenia przez państwa radnych swojej obecności, posiadamy kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 18 osób spośród 21-osobowego składu rady obecnych podczas dzisiejszej sesji. Mikrofony automatycznie przed chwilą państwa wyciszyłem. Aby zabrać głos, należy zasygnalizować taką wolę poprzez zaznaczenie symbolu dłoni w bocznym pasku uczestników, gdzie jest jakby ten pasek uczestników, tak, do czatu. Przypominam, że głosowania odbywać się będą w trybie imiennym, czyli będę czytał po odczytaniu projektu uchwały i zarządzeniu głosowania, będę odczytywał zgodnie z porządkiem alfabetycznym listę obecności i będą państwo zabierać głos i głosować poprzez zabranie głosu, czyli za uchwałą, przeciw bądź wstrzymując się od głosu. Przebieg obrad jest rejestrowany w zapisie dźwiękowym i wizyjnym również i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO, informują o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa, stosowne klauzule dostępne do zapoznania w Zespole Obsługi Rady. Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, druk nr 104 oraz materiałami zostały przekazane państwu radnym w dniu 12 sierpnia 2020 roku w trybie statutowym. 17 sierpnia, czyli w poniedziałek, wpłynęła od zarządu dzielnicy autopoprawka do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Omawiana zmiana została udostępniona państwu radnym. To tyle, jeśli chodzi o takie jakby ogólne informacje co do prowadzenia dzisiejszej sesji. Tradycyjnie proszę o dyscyplinę, jeżeli chodzi o czas wystąpień, tak aby dwuminutowego czasu wystąpień starać się nie przekraczać. Jeśli chodzi o sekretarza obrad, poproszę panią przewodniczącą Dorotę Zygańską, aby tę funkcję pełniła. I odczytam porządek obrad, który Państwo otrzymaliście, a najpierw zapytam, bo każdy, bo już na pewno się z nim skrupulatnie zapoznał, czy są jakieś propozycje zmian czy uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nikt z Państwa nie zgłosił się, żeby zabrać głos. Wobec tego odczytam porządek obrad, który został Państwu przedstawiony i według którego będziemy dzisiaj procedować. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad 22. sesji Rady Dzielnicy Związku Zastosowanego Warszawy. Punkt trzeci, informacje przewodniczącego Rady. Punkt czwarty, informacje zarządu dzielnicy. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Gdanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Gdanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, druk numer 101 wraz z autopoprawką. Projekt uchwały, punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Gdanów Miasta Stołecznego Warszawy za 2019 rok, druk numer 103. Punkt siódmy, przyjęcie protokołów z 19, 20 oraz 21 sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Punkt ósmy, interpelacja zapytania radnych. Punkt dziewiąty, zamknięcie sesji. Czyli wobec takiego porządku obrad procedujemy. Przechodzę dość płynnie do punktu trzeciego, czyli informacje przewodniczącego Rady. Też w skrócie kilka informacji. No, kończymy powoli okres wakacyjny. Jeszcze kilkoro z Państwa radnych jest na urlopach, co też mi sygnalizowano i zgłaszano poprzez prośbę o usprawiedliwienie nieobecności, gdyby prace się w komisjach i na sesji toczyły. Natomiast no, w jakiś czas podejmujemy działania w celu zwołania Komisji Inwestycji i Finansów, w której przewodniczy pan Marcin Puchalski, dotyczącej POW. Jak Państwo pamiętacie, mieliśmy już wyznaczony termin na koniec marca tej komisji. No niestety, ale sytuacja związana z epidemią i z COVID-em nas dość mocno zaskoczyła i musieliśmy to przełożyć. Później nie było do tego też dobrej okazji. I od jakiegoś czasu prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o tym, aby ten termin wspólny uzgodnić. Mamy uzgodniony wspólny termin na 27 sierpnia, czyli za przyszły czwartek. Pan przewodniczący tą komisję, jak wszystko zostanie już dograne i potwierdzone, zapewne w najbliższych dniach ogłosi. Natomiast proszę Państwa, no, Generalna Dyrekcja zapowiedziała bardzo dużą delegację, ponieważ tam będziemy mówić o całości, czyli dwóch odcinkach na terenie Wilanowa. Więc ta delegacja będzie liczyła nawet do 10 osób. Komisję planujemy tutaj z panem przewodniczącym Puchalskim, też rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Czarneckim, żeby połączyć te dwie komisje, no bo sprawa jest dość istotna i ważna i na tych dwóch komisjach był temat poruszany. Natomiast jak to będzie ostatecznie, to pewnie jutro zapadną decyzje, ponieważ no, chcemy zrobić się na trzech salach jeszcze w trybie hybrydowym. Jeżeli byśmy łączyli komisję, no to no, część z Państwa będzie poproszona o to, aby wziąć wtedy udział w trybie zdalnym. No to już przewodniczący komisji będą o tym wspólnie z Państwem decydować. Natomiast tych miejsc, zakładając, żebyśmy mieli salę dużą do obrad Rady, plus tą salę taką boczną przy tej sali naszej głównej, to tych miejsc i tak jest niewystarczająco dla wszystkich radnych, no bo też chciałbym dopuścić, żeby ta sala vis-a-vis windy była dopuszczona dla mieszkańców, którzy chcieliby przyjść. Tu też musimy oczywiście limitować ilość osób, no bo sala nie jest aż tak wielka, więc pewnie ten limit to byłby 5 osób, ale to jeszcze wszystko uzgodnimy jutro finalnie z panami przewodniczącymi komisji dwóch merytorycznych i z Generalną Dyrekcją i na dniach Państwo otrzymacie informacje, ale już tak wstępnie proszę sobie ten termin 27 rezerwować. Tak, panie przewodniczący? Tak, dobrze. To jakby to jedna informacja. Druga informacja, wszyscy Państwo radni złożyliście oświadczenia majątkowe za rok ubiegły w zgodnie ze stanem prawnym terminie. Przypominam, on był przedłużony tak na COVID, ale wszyscy złożyli i dochowali terminu, więc za to dziękuję. Ja również swoje oświadczenie złożyłem, to deklaruję w terminie na placu bankowym w Urzędzie Wojewódzkim. Teraz te oświadczenia w najbliższych dniach będę weryfikował, sprawdzał i zostaną przesłane do Urzędu skarbowego. Proszę Państwa, taka informacja, dostaliście Państwo zaproszenie, była do końca niepewność, czy takie nasze duże wydarzenie etnograficzne w Wilanowie, w Powsinie, czyli dożynki, nasze tradycyjne doroczne dożynki się odbędą. One się odbędą, trochę w ograniczonej formule, na COVID, tak, nie będą aż tak huczne jak w latach poprzednich, ale serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć udział. Jest to naprawdę duże wydarzenie w skali Wilanowa, ale też w skali Warszawy, bo jesteśmy chyba jedyną dzielnicą, w której dożynki są organizowane i mamy tą część właśnie, gdzie mieszkają i pracują nasi rolnicy. I no jednak tą pracę trzeba docenić i dożynki odbędą się 30 sierpnia o godzinie 12 rozpoczną się uroczystą mszą świętą w plenerze Domu Pracy Twórczej przy ulicy Kutysiowej 3 w Powsinie. Więc kto może i ma ochotę, serdecznie zapraszam w imieniu dyrektora Centrum Kultury Wilanów, w imieniu pana burmistrza, księdza proboszcza z Powsina i swoim. Natomiast jeśli chodzi o pracę Rady Dzielnicy, to proszę Państwa, no niestety, jak widzimy, epidemia, ilość zachorowań nie spada, a wręcz przeciwnie. Ostatnie tygodnie to jest znaczący wzrost. Nie wiemy, co będzie i co się wydarzy de facto po urlopach, jak też no, wszyscy ludzie, mieszkańcy powracają z urlopów. Zapowiedzi nie są optymistyczne. To też prace Rady Dzielnicy będą dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Będziemy patrzeć na komunikaty zarówno rządu, jak i prezydenta miasta, ale też przede wszystkim sanepidu i generalnego inspektora sanitarnego i ze sporym prawdopodobieństwem utrzymania jednak pracy w trybie zdalnym. Tak, no, ta komisja z generalną dyrekcją, ona jest dość ważna. Trudno było ją pewnie robić tylko zdalnie, więc tutaj próbujemy zrobić ten model hybrydowy z prośbą, aby część z Państwa wtedy wzięła udział w niej zdalnie. Natomiast jeśli ta sytuacja epidemiologiczna nie poprawi się i zachorowań nie będzie spadała, no niestety ja zarządzę to, że jednak komisje też pewnie nie będą się odbywały w trybie stacjonarnym. Będziemy próbowali to wszystko zrobić w trybie zdalnym, aby wszelkie ryzyka no, przenoszenia wirusa ograniczyć do minimum. Więc to tyle, jeśli chodzi z takich informacji, które chciałem Państwu przekazać. I przechodzę zatem do punktu numer 4, informacje zarządu dzielnicy Wilanów. I tutaj oddam głos panu burmistrzowi Ludwikowi Rakowskiemu. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, dzień dobry tym, którzy oglądają sesję. Proszę państwa, jak zwykle krótka informacja o stanie realizacji inwestycji w naszym budżecie. Więc jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Bruzdowej, tutaj jak Państwo pamiętają, nie mamy środków na odcinek pierwszy i drugi. Ten odcinek trzeci, czyli mniej więcej od ulicy Kwarty do ulicy Krętowej został zakończony. Tam będą jeszcze pewne drobne poprawki dotyczące doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej. Zakładamy, że to się wydarzy do końca września. Jeżeli chodzi o dokumentację skrzyżowania Przyczółkowej z Adama Branickiego i ulicą Zygmunta Fogla, tutaj cały czas jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji i prób jej uzgodnienia z Biurem Polityki Mobilności i Transportu. W szczególności trzeba przyznać, że to uzgadnianie idzie wyjątkowo opornie, a przyczyną są wymagania Biura Polityki Mobilności i Transportu. Podobnie zresztą to wygląda przy budowie, przy dokumentacji budowy połączenia Adama Branickiego z POW. Tutaj mówimy o rejonie skrzyżowania Branickiego-Leduchowskiej. Tam tak, że pojawiają się pewne komplikacje, jeżeli chodzi o uzgodnienie tej dokumentacji. Mamy także aneks, który obejmuje opracowanie zmian w sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Rzeczypospolitej w związku z tą inwestycją. Jeżeli chodzi o budowę ulicy Zdrowej, to tutaj, jak Państwo wiedzą, część jest wykonana, mamy także dokumentację, natomiast nie mamy środków na dalszą realizację tego zadania. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Jarej od Bryzdowej do wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ulicy Bryzdowej, to tutaj mówimy tak naprawdę w tej chwili o chodniku w ulicy Bryzdowej. Jesteśmy w tej chwili na etapie oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji ZRID-owskiej wydanej w lipcu. Po jej uprawomocnieniu się będziemy mogli szukać wykonawcy. Jeżeli chodzi o przebudowę wraz z infrastrukturą ulicy Sejmu Czteroletniego i ulicy Świętej Łuszczowy Leduchowskiej, to tutaj mamy wydane dwa ZRID-y. Jeden ZRID jest już prawomocny, czy też ostateczny, natomiast na drugą decyzję ZRID-owską od Klonda do ulicy Branickiego wpłynęły niestety dwa odwołania, czy też dwa dokumenty sprawiające wrażenie odwołań, tak może to ujmę, które są rozpatrywane w tej chwili w Urzędzie Wojewódzkim. Nie wiemy, kiedy to się zakończy. Zresztą proponujemy Państwu w związku z tym przesunięcie środków na tym zadaniu na rok następny, no ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie kontynuować czy też wykonywać prac budowlanych. Jeżeli chodzi o przebudowę skrzyżowania Sytej z Jarą, to tutaj, jak Państwo wiedzą, to zadanie zostało zakończone. Jeżeli chodzi o budowę Mango na odcinku od Melonowej do Winogronowej, prace przygotowawcze, to tutaj mamy etap przygotowywania dokumentacji. Niestety, zresztą podobnie jak i przy części innych zadań, na samą realizację środków nie posiadamy. Jeżeli chodzi o budowę drogi dojazdowej do szkoły podstawowej numer 400, mamy tam wydany ZRID i oczekujemy na jego ostateczność. Natomiast czy tutaj będą odwołania, jaka będzie liczba tych odwołań, na razie nie wiemy. Jeżeli chodzi o budowę szkoły, to jest szkoła podstawowa numer 400, tam trwają w tej chwili prace, czy też czynności odbiorowe, porządkowanie terenu. W przyszłym tygodniu będzie odbiór sanepidu. No, generalnie rzecz biorąc, wygląda to dosyć dobrze, natomiast jest tam jeszcze kwestia iluś spraw związanych z zagospodarowaniem terenu i mediami, także no, nie możemy powiedzieć, że temat został zakończony, natomiast mamy jeszcze dwa tygodnie do 1 września, więc mam nadzieję, że tutaj uda się wszystko zakończyć szczęśliwie przed tym terminem. Jeżeli chodzi o budowę żłobka wraz z infrastrukturą przy ulicy Zdrowej, tutaj także trwają prace wewnątrz budynku związane z instalacjami, montażem dźwigów. czyli inaczej wind. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o żłobek przy ulicy Hoserów, to jak Państwo pamiętają, tutaj nam Biuro Pomocy i Projektów Społecznych rekomendowało rezygnację z tego zadania w związku z epidemią, czy może nie tyle rezygnacji, co wstrzymanie realizacji i przesunięcie środków do budżetu, do dyspozycji Biura Pomocy. Natomiast my analizujemy jeszcze, czy nie byłoby możliwe kontynuowanie tego zadania, ale na przykład po zmniejszeniu jego zakresu, czyli z opcją taką, że ten żłobek powstaje, ale mniejszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie po rozmowach z miastem i analizach, bo na taki żłobek, jaki mamy w tej chwili zaplanowany, te środki, które mamy dzisiaj i które, tak jak mówiłem, chciałoby otrzymać z powrotem Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, nam środków nie wystarczy. Trwają także prace związane z przygotowaniem zadaszenia ornika na Woroczuka i na Sytej. No mam nadzieję, że także to zadanie uda się w tym roku szczęśliwie dokończyć. Proszę Państwa, jeszcze może kilka informacji o inwestycji, która co prawda nie jest prowadzona przez nas, ale jest wykonywana przez prywatnego inwestora. Mówię tutaj o budowie przepustu mostu nad Potokiem Służewieckim i skrzyżowania Sarmacka Alejowi Manowska Posiarzy. Jak Państwo tam pewnie widzieli, czy też wiedzą, rozpoczęły się prace na tym terenie. Jest na razie etap przygotowania terenu, między innymi niestety wycinki tych trzech, które kolidują chociażby z samym przepustem. Został zamknięty w związku z tymi pracami prowizoryczny mostek nad Potokiem Służewieckim. On zostanie prawdopodobnie jeszcze na krótko potem odparty, natomiast w dalszej przyszłości trzeba się spodziewać w ogóle zamknięcia tam tego ciągu pieszo-rowerowego nad potokiem Służewieckim i tego prowizorycznego mostka, w związku z tym, że zakres prac będzie dosyć duży, między innymi tam jest kwestia nasypu, palowania w nurcie potoku. To jest spora inwestycja zakładająca także udział ZDM-u w dalszej części, tam gdzie mówimy już o istniejących drogach, czyli o Janowsko. Optymistyczny scenariusz jest taki, że to zadanie być może uda się zakończyć do końca tego roku, natomiast to zależy tak naprawdę od warunków pogodowych. Zobaczymy, czy nie będzie zbyt dużych opadów, czy nie będzie wcześniejszych mrozów. No, taka szansa istnieje, w sensie zakończenia tej inwestycji w tym roku, natomiast to nie do końca zależy od wykonawcy. To tyle, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o te większe nasze i nie tylko nasze zadania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Ja mam, może nie w tym punkcie, ale to jakby do tej ostatniej części, o której pan mówił dodatkowo, to jak gdyby jedną prośbę i uwagę, ponieważ no, faktycznie na szczęście i dobrze, że ta inwestycja budowy przepustu nad Potokiem i de facto przedłużenia ulicy Sarmackiej do Alei Wilanowskiej się rozpoczęła, tak, bo na to też już dość długo czekamy. Natomiast jest kwestia jakby informacyjna. Wiem, że na stronie pojawiła się informacja o tym, natomiast może jednak warto jeszcze jakoś tą wzmożyć komunikację, tak żeby mieszkańcy przede wszystkim mogli się dowiedzieć, nie wiem, z mediów społecznościowych, ze strony właśnie, że w jakich terminach ten de facto mostek będzie, który jest dzisiaj, ten ciąg pieszo-rowerowy otwarty, a kiedy będzie już definitywnie zamknięty, bo tam no, jest kłopot tak naprawdę z dojściem do przystanku autobusowego, zarówno jadąc od centrum do Bielanowa, jak i w drugą stronę, tak? Więc tam mieszkańcy mówili, że są nagle zamknięci, nie mieli takiej informacji i stąd tam trochę powstał jakiś szum komunikacyjny i prośba może, żeby pan burmistrz mógł wzmóc tą politykę informacyjną, jeżeli chodzi o zamknięcie tego przejścia i przejazdu dla rowerów, żeby mieszkańcy konkretnie wiedzieli, kiedy będzie otwarta, kiedy już zamknięte definitywnie i żeby mogli sobie zaplanować, żeby wysiąść na przykład przystanek wcześniej albo wyjść kilka minut z domu wcześniej i dojść do przystanku tutaj bliżej skrzyżowania Sobieskiego bądź przy cmentarzu. Tak? To kwestia informacyjna.
Panie przewodniczący, oczywiście taka informacja będzie tutaj. Rzeczywiście tej informacji uprzedniej, zwłaszcza trochę zabrakło. Wykonawca tak naprawdę zamknął to przejście głównie ze względów bezpieczeństwa, ponieważ tam są wycinane drzewa. Natomiast tak szacunkowo tego takiego, powiedziałbym, docelowego zamknięcia trzeba się spodziewać około 15 września. Tutaj oczywiście informacja będzie i to będzie informacja na pewno z wyprzedzeniem. Między innymi ze względu na to, że trzeba będzie, proszę Państwa, przyzwyczaić się do objazdów, między innymi dla rowerzystów, ponieważ tam tak naprawdę będzie zamknięty przejazd wzdłuż potoku i przejście. Także to będzie, powiedziałbym, dosyć niestety uciążliwe, ale mam nadzieję, że potrwa maksymalnie krótko, ale to maksymalnie krótko to oznacza pewnie minimum 2 miesiące, więc na pewno będzie to uciążliwe. Ale okay, pan przewodniczący prosił tutaj, na pewno informacja będzie i opisowa, i graficzna z wyprzedzeniem, także tutaj będziemy tego pilnować.
Okej, okay, to chodziło właśnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu za przedstawienie informacji zarządu, szczególnie dotyczących załącznika inwestycyjnego dzielnicy i przechodzę, proszę państwa, płynnie do punktu numer 5, projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy do zmian w załączniku dzielnicy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. Pracujemy na tym ostatnim materiale, który państwo otrzymaliście, czyli na materiale wraz z autopoprawką zarządu. I panie burmistrzu, czy pan będzie referował, czy odda pan głos pani księgowej?
Panie przewodniczący, ja bym może poprosił omówienie panią skarbnik tych zmian. Ja oczywiście tutaj jestem do państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania i ewentualnie uszczegółowienie. Natomiast niektóre z tych zmian, zwłaszcza w tej części inwestycyjnej, ja tak lekko zaanonsowałem w tym punkcie czwartym, ale jeżeli oczywiście państwo tutaj będą mieli pytania czy wątpliwości, to ja jestem do dyspozycji, a o wstęp poprosiłbym pana skarbnika.
Dobrze, to dziękuję i zapraszam do zabrania głosu panią skarbnik, panią Małgorzatę Bylę. Odblokowuję pani mikrofon, proszę bardzo.
Tak, słychać mnie?
Dzień tak, dobrze. Słychać, dziękuję. A jeszcze ja więcej się dodam, przepraszam, bo widziałem, że dołączono nas pani Ewa Sadowska i pani Ewa Sadowska nas słyszy. Sekunda, a my słyszymy? Panie Bo?
Ja tak. Słyszę wszystko.
I potwierdza pani obecność.
Tak jest.
Dobrze, to ja sobie odnotowuję i mamy w takim razie 19 osób i oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, w załączniku numer 1 do projektu uchwały w sprawie opinii Rady Wilanów do zmian w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu miasta stołecznego Warszawy wskazane są zmiany w planie dochodów. Dotyczą one dysponenta Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Jest to zwiększenie dochodów w związku z zatwierdzeniem do realizacji programu jest polegającego na szkoleniu nauczycieli z zespołu szkół 79. Oczywiście swoje odzwierciedlenie ta kwota ma w załączniku numer 4 po stronie wydatków. Załącznik numer 2 i 3 dotyczy zwiększenia właśnie dochodów tylko w układzie klasycznym i wskazane jest tutaj według źródeł też zwiększenie planu. Natomiast załącznik numer 4 do uchwały zawiera szczegółowy opis proponowanych zmian, które znajdą Państwo w uzasadnieniu. Natomiast zgłoszone są te zmiany przez dysponentów, takich jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty Wychowania dla Dzielnicy Wilanów, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Są to tak naprawdę zmiany, że tak powiem, polegające na przesuwaniu zgodnie z potrzebami środków z paragrafów, gdzie wskazano jakieś oszczędności, czy też no nadmiar środków na chwilę obecną na te paragrafy, które wymagają, że tak powiem, do dofinansowania. Natomiast załącznik 5 i 6 są to te same zmiany, oczywiście w wydatkach bieżących, tylko wykazane w układzie zadaniowym i w układzie klasycznym. Załącznik numer 7 obejmuje zmiany w planie wydatków majątkowych. I tutaj, tak jak pan burmistrz Rakowski wspomniał, część z tych zmian dotyczy przesunięć na rok 2021 w zakresie takich zadań inwestycyjnych jak budowa wraz z infrastrukturą ulicy Sejmu Czteroletniego i ulicy Świętej Urszuli Leduchowskiej, modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ulicy Świętej Urszuli Leduchowskiej, etap pierwszy i drugi. Natomiast pozostałe przesunięcia są w związku z niewykorzystanym, znaczy z oszczędnościami lub też kwotą wolnych środków, które pozostają na inwestycjach, ale nie wystarczają na kontynuację zadań. I te środki z tych zadań są przesuwane na budowę ulicy 37 KUD, pierwszy etap. Natomiast na pozostałe załączniki, czyli 8 i 9, to są w sumie załączniki też, które pokazują tutaj zmiany w spisie zadań inwestycyjnych oraz zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, czyli związane ściśle z inwestycjami. Dziękuję bardzo. Chyba, że mogę jeszcze coś wyjaśnić, to bardzo proszę.
Dziękuję pani skarbnik. Teraz kto z państwa radnych będzie chciał zabrać głos, dopytać o jakieś szczegóły czy zapytać o ten materiał panią skarbnik, pana burmistrza? Proszę, widzę zgłoszenia na razie pana Pawła Kulki, pani Anny Wawrzynieckiej. Czy ktoś z państwa jeszcze? Pani Katarzyna Radzikowska. Na razie 3 osoby. Dobrze. W takim razie oddaję głos pan Paweł Kulka. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Czy mnie słychać?
Tak, słychać.
Tak. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja mam pytanie odnośnie punktów tutaj w wydatkach, w planie wydatków majątkowych odnośnie przebudowy fragmentu rowu V16 w okolicach ulic Potukały i Kwitnącej Łąki. Tak, chciałbym zapytać o informacje trochę poszerzające, na co to jest wydatek 70 tysięcy, z czym jest związany i ogólnie jakieś informacje. A moje pytanie jest związane z tym, że no niestety w ostatnim czasie na terenie naszej dzielnicy wystąpiły, znaczy w ostatnim czasie, no to było mniej więcej tak czerwiec, lipiec, wystąpiły ulewne opady deszczu, które spowodowały pewne podtopienia, tak? I tutaj wiele, znaczy część, niektóre budynki lała się woda do garażów, czy też spowodowały różne szkody, tak? Więc tutaj wiem, że wspólnoty mieszkaniowe zwracały się do urzędu naszego w sprawie wykonania rowów melioracyjnych i innych infrastrukturalnych tutaj ulepszeń, które by spowodowały no, nie pojawianie się tych, znaczy przeciwdziałałyby wylewaniu się tej wody, tak, do budynków. I tak właśnie zainteresowana jestem, co to jest za punkt, tak? Dlaczego akurat w tym momencie i czy to jest, czy też inne punkty będą zawarte w przyszłości. Więc to jest moje pytanie. Myślę, że to jest pytanie do pana burmistrza, chyba że pani skarbnik jest w stanie udzielić mi odpowiedzi. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panie radny. Ja mam prośbę, jak już ktoś zada pytanie, to żeby w tym pasku uczestników odhaczyć tą tak zwaną rękę, którą państwo podnosicie, bo wtedy ja będę wiedział, że już jest, że ta osoba już nie zgłasza. Super, dziękuję panie radny. Panie burmistrzu, czy pan zabierze głos, czy pani skarbnik w tej sprawie?
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mogę oczywiście zabrać tutaj głos. Ten opis do tego proponowanego państwu do zaopiniowania zadania jest dosyć obszerny i on, proszę państwa, jest na ostatniej stronie autopoprawki, tak? Tutaj mowa jest o rowie V16, to jest rejon ulicy Potłukały, kwitnącej Łąki. Ta sprawa wbrew pozorom nie jest nowa. Tutaj, jeżeli się państwo czytają, to ona tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie formalno-dokumentacyjne, sięga przynajmniej dwa lata wstecz, a tak naprawdę tam jest stan faktyczny jeszcze wcześniejszy. Tam jest tak naprawdę kwestia pozyskania jednej działki. Gdyby państwo obejrzeli sobie mapę własnościową, to tam widać, że gdyby do właściwej szerokości tego rowu brakuje pewnej działki, która nie jest działką miasta stołecznego Warszawy. To jest działka. I tak naprawdę do tego, żeby przywrócić temu rowowi, jeżeli tak można powiedzieć, właściwą funkcję czy parametry, potrzebujemy tej działki i między innymi w związku z tym tworzone jest to zadanie inwestycyjne. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o takie szersze pytanie pana radnego, no to pewnie się trzeba spodziewać, że w następnych latach kwestie związane z rowami melioracyjnymi na terenie Wilanowa i Południowego i pewnie nie tylko będą powracały. Proszę państwa, jak państwo wiedzą, no na niektórych obszarach te rowy melioracyjne zostały zastąpione przez kanalizację deszczową. To jest na przykład kwestia Wilanowa Zachodniego, gdzie zresztą kwestia własności tej kanalizacji deszczowej jest cały czas sporna. I tutaj pewnie będziemy mieli problemy i z nadmiarem wody, tak jak pan radny mówił, ale też trzeba się liczyć z tym, że będą się pojawiały problemy z niedoborem wody, co też pewnie państwo obserwujecie. Więc przypuszczam, że w następnych latach kwestie gospodarki wodami opadowymi na terenie całej dzielnicy będą pewnie zyskiwały na znaczeniu.
Dobrze, dziękuję za odpowiedź panie burmistrzu, panu radnemu Pawłowi Kulce i proszę w kolejności zgłoszeń zapraszam do głosu panią Annę Wawrzyniecką.
Dzień dobry. Czy mnie słychać?
Tak, słychać bardzo dobrze.
Dziękuję. Chciałabym zapytać o ten punkt dotyczący modernizacji budynku Urzędu Dzielnicy. Tak widzę, jest to przesunięcie środków na rok przyszły. W tym roku państwo planujecie fazę projektową. Rozumiem, że to dotyczyć będzie, czy z opisu, który jest do załączony, wynika, że to jest kwestia systemu zarządzania budynkiem i systemu kontroli dostępu, czyli rozumiem, że chodzi o systemy elektroniczne. Czy mógłby pan burmistrz powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, w jaki sposób państwo jakby zdiagnozowaliście potrzebę wykonania takich prac i na bazie jakby jakich ekspertyz profesjonalnych będzie przeprowadzana ta instalacja i co jakby wyznacza zakres, tak? Czy z czego wynika ten zakres niezbędnych prac i usprawnień w budynku?
Nie słychać pana przewodniczącego.
Przepraszam, tak, bo też sobie wyciszyłem mikrofon. Więc dziękuję za zabranie głosu pani radnej i za pytanie i proszę o zabranie głosu pana burmistrza Rakowskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowna pani radna, szanowni państwo, to może najpierw chwila o genezie pochodzenia tych środków. To są środki, które myśmy otrzymali na mocy ugody z wykonawcą obiektu w tym roku, na początku tego roku. Potem, jak pewnie państwo pamiętają, była, czy nawet właściwie cały czas jest kwestia związana ze wstrzymaniem części wydatków w związku z pandemią. Stąd też jest uzgodnione, że mamy na razie odblokowane, jeżeli tak można powiedzieć, środki w wysokości 200 tysięcy złotych, które między innymi będą przeznaczone na prace projektowe dotyczące systemu zarządzania budynkiem, czyli budynkami, tak, bo to tak naprawdę są dwa numery, tak, czyli 2 i 4 przy ulicy Kimczaka. To, co pani radna pytała, kwestia diagnozy, no to ta diagnoza już pochodzi sprzed dłuższego czasu. Ona była tak naprawdę potem podstawą tej ugody, czy też porozumienia z wykonawcą obiektu. Tak naprawdę chodzi o uzupełnienie pewnych elementów systemu zarządzania budynkiem, które umożliwią bardziej efektywne zarządzanie tym obiektem, częściowo usunięcie także usterek. Część usterek usuwa cały czas wykonawca obiektu, część będziemy usuwali we własnym zakresie. To, o czym mówię, to tej kwoty na ten rok i na rok przyszły dotyczy tak naprawdę BMS-a czy BMS-u oraz modernizacji systemu włamania i napadu oraz kontroli dostępu, w tym między innymi dodatkowych, to chyba się nazywa szafy sterujące, jeżeli dobrze było. To tyle.
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu za udzielenie informacji i proszę o zabranie głosu panią radną Katarzynę Radzikowską.
Ja jedno pytanie i komentarz. Mianowicie chciałam się dowiedzieć więcej szczegółów dotyczących inwestycji zdrowej i budowa dróg L3, L4. Ja przypomnę, że mieszkańcy tego obszaru, tak zwanego osiedli Arbuzowa, bardzo często zabiegali o to, żeby wreszcie udrożnić przejazdy, które w tej części Wilanowa są fatalne. Tam praktycznie niektóre służby i nie mogą dojechać. To między innymi ta inwestycja miała spowodować poprawienie obsługi komunikacyjnej tego terenu. Ja się niepokoję, że to jest przesuwane i chciałabym poznać więcej szczegółów i uzasadnienia, dlaczego to się przedłuża. To jest moje pierwsze pytanie. Komentarz może jeszcze dwa właściwie. Pierwszy to dotyczący tych kolejnych udogodnień w urzędzie. Ja mam taką gorącą prośbę do pana burmistrza, abyśmy nie produkowali twierdzy urząd, bo dzisiaj mamy taki odbiór przez wielu mieszkańców, że to miejsce jest dosyć mocno ograniczające dostępność mieszkańców dla mieszkańców. Ja rozumiem zabezpieczenia wynikające z epidemii i wiele innych takich rzeczy, natomiast bez wątpienia jest tak, że kolejne super systemy niech nie spowodują, że właściwie dostęp klienta, którym jest mieszkaniec, nie będzie właściwie do minimum ograniczony, czego myślę, że większość z nas radnych by nie chciała. I kwestia drugiego komentarza to jest w kontekście tego, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, mianowicie wód w Wilanowie. Ja przypomnę, że Komisja Środowiska regularnie spotykała się jeszcze w poprzedniej kadencji w sprawie wód. Swoje rekomendacje w tym zakresie wydawała w postaci uchwał. Myśmy zwiedzali też między innymi rowy melioracyjne i tenże wspomniany V16, stąd pamiętam, jak na tejże blokowanej działce niedostępnej dla służb urzędu i podwykonawców urzędu nie można było dokonać konserwacji. Cieszę się, że to po tylu latach wreszcie jednak jest jakiś progres i szansa, że to będzie udrożnione. Natomiast mam prośbę po raz kolejny do pana przewodniczącego Kulickiego, Komisji Środowiskowej również, aby po prostu prowadził sprawy środowiskowe, ponieważ jesteśmy właściwie w przededniu podtopień, o czym tutaj mówił pan radny Kulka. Sytuacja suszy na zmianę powodzi będzie coraz częściej. Zatem jedną, przypomnę, z wielu rekomendacji poprzednich rad było to, żeby nie tylko Komisja Środowiska wspierała tutaj urząd i podpowiadała różne rozwiązania po wizjach lokalnych, które realizowała, ale także przedmiotem wielu dyskusji wielokrotnie było to, żeby w Urzędzie Dzielnicy, w Wydziale Ochrony Środowiska pojawiła się osoba melioranta, osoby, która będzie w stanie merytorycznie wspierać tutaj zarząd w zakresie w ogóle gospodarki wodami. Wilanów jest szczególny. Wszyscy państwo radni o tym doskonale wiecie. Jesteśmy w starorzeczu Wisły, mamy rowy melioracyjne, mamy kanalizację deszczową w Wilanowie Zachodnim, mamy cieki wodne, jeziora i wiele jeszcze innych nierozwiązanych, nieuregulowanych kwestii w tym zakresie. Więc ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji temat wód to był temat właściwie non-stop podejmowany przez radnych i współpraca z urzędem w tym zakresie się działa. W tej kadencji, mimo że mamy prawdopodobnie w przyszłości z uwagi na suszę i podtopienia w dalszej kolejności coraz więcej potencjalnych tego typu problemów, ze strony Rady nie dzieje się nic. Mnie to martwi, niepokoi. Obawiam się, że nadzór tutaj urzędu bez wsparcia merytorycznego, czy to melioranta, czy też po prostu pewnego jasnego przepływu między radnymi, którzy są w terenie, którzy mają kontakt z mieszkańcami, no po prostu spowoduje w którymś momencie poważne sytuacje i chciałabym tego uniknąć. Dlatego wnioskuję po raz kolejny o to, żeby komisja się w tych sprawach wodnych spotykała regularnie, żeby wizje terenowe odbywała, a także żeby nowa pani naczelnik działu środowiska została wsparta w zakresie tym, o którym mówię, czyli właśnie melioranta. Chyba że takie plany pan burmistrz ma, więc bardzo proszę o podzielenie się z nimi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej i prosimy o zabranie głosu pana burmistrza Rakowskiego.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o drogi w rejonie Rzodkiewki, Arbuzowa, Zdrowa, no to oczywiście tutaj pani radna zwraca uwagę na kwestię, która jest przedmiotem troski zarządu od wielu lat. Natomiast jak państwo doskonale wiedzą, obecna sytuacja finansowa miasta i na skutek pandemii koronawirusa i na skutek obniżenia dochodów miasta przez obecny rząd i Sejm nie jest najlepsza i raczej należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości nie będzie ulegała poprawie. I tutaj te drogi, między innymi kwestia Zdrowej, Mango Dyniowej, gdzie mamy na część przygotowaną dokumentację, natomiast niestety nie mamy możliwości realizacji tych inwestycji, czy też ich kontynuowania w związku z brakiem środków finansowych. Tak, dotyczy to także chociażby ulicy Brozdowej. Nie mamy także środków poza pracami przygotowawczymi na przebudowę skrzyżowania Branickiego-Powla-Przyczółkowa, budowę połączenia Branickiego z południową obwodnicą Warszawy. Tak, jeżeli państwo zwrócą uwagę na nasz budżet, to według budżet inwestycyjny, tak? To główna pozycja to jest budowa szkoły w tym roku. Jeszcze w tym roku mamy kilkadziesiąt milionów. W WPF-ie na przyszły rok mamy 12 300 000, a na rok 2022 mamy zero. Tak wyglądają niestety skutki i koronawirusa na dzisiaj i wcześniejszych zmian między innymi podatkowych wprowadzonych przez Sejm. Ja mam nadzieję, że jakieś środki dzielnica na zadania inwestycyjne nowe z miasta otrzyma. Natomiast jak państwo doskonale widzą, patrząc na ten nasz budżet, mamy problem z finansowaniem zadań, które już w budżecie mamy. Dokończenie przebudowy ulicy Zdrowej to jest razem z wykupami pewnie kilkanaście milionów złotych, jeżeli dodamy do tego drogę 12 KDD, a jeszcze tak naprawdę potrzebujemy środków na połączenie tej ulicy z przedłużeniem Osi Królewskiej, czyli tak zwaną Ciszewskiego BIS, a dalej na budowę ulicy Flota, więc pamiętając o tym, że te inwestycje są potrzebne i niezbędne, niestety wiemy też, że środki finansowe na wszelkie nowe zadania inwestycyjne i na kontynuowanie zadań inwestycyjnych są bardzo trudne do pozyskania.
Dziękuję panie burmistrzu. Nie widzę państwo radni więcej zgłoszeń. Zatem przejdziemy do już procedowania samego projektu uchwały. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Widanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie opinii Rady Dzielnicy Widanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Widanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Podstawa prawna jak materiale. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się zmiany w załączniku Dzielnicy Widanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok zgodnie z załącznikami od numeru 1 do numeru 9 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, z skarbnikowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz dyrektorowi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Milanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, zarządzam głosowanie. Tak jak mówiłem na początku, głosowanie będzie imienne, więc będę odczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona Państwa radnych i proszę o oddanie swojego głosu poprzez stwierdzenie za, przeciw bądź wstrzymuje się. Odblokowuję w tej chwili wszystkie mikrofony, więc też jakby proszę o uwagę i spokój, tak abyśmy jakby wszyscy słyszeli, kto jak głosuje, też żebym ja i pan kierownik, pan Przemysław Szymański mógł odnotować i potem wyświetlić nam wyniki głosowania. Dobrze, mikrofony są odblokowane, jak słychać, więc jeszcze raz proszę o wstrzymliwość, jeśli chodzi o głosy. Przejdziemy do głosowania. Czarnyński Paweł. O, Czarnecki Paweł, chyba problem z łącznością. Jest.
Jestem za.
Głos oddany za. Dziękuję. Drewniak Anna.
Wstrzymuję się.
Wstrzymuję. Gabriel Małgorzata.
Jestem za.
Głos za. Grudzińska Magdalena. A? Izabela.
Za.
Które oddały głos, mogą same sobie wyłączyć mikrofon. To na dole jest taka funkcja mute po prostu. Więc prośba, wtedy będzie łatwiej może. Jak
jestem za. Głos, to...
Tak, zaznaczyłem Pani Zobacz. Tak. Okay. Osoby, które już głosowały, mogły wyłączyć ten mikrofon. Piotr Kubert za. Krzysztof Przemysław. Wszystki Przemysław nie słyszymy.
Jestem za.
Jestem za. Dziękuję. Przenowski Rafał.
Za.
Jest za. Kulka Paweł. Słyszymy, Panie Pawle.
Wstrzymuje się.
Wstrzymujący. Uszłejko Tomasz. Obecny. Laskowska Bożena.
Jestem za.
Za. I Kuchni Piotr.
Jestem za.
Głos za. Kuchalski Marcin.
Za.
Głos za. Racikowska Katarzyna.
Wstrzymuje się.
Sadowska Ewa.
Głos
za. Skolinowska Olga.
Jestem za.
Głos za. Świderska Anna.
Za.
Głos za. Wachowska Sylwia.
Za.
Głos za. Marzenicka Anna.
Za.
Głos za. Włodarska Sękurszula nieobecna. Zygańska Anuta.
Jestem za.
Głos
za.
Dziękuję. Tak, głos za, odnotowałem. Zamykam głosowanie. Poproszę pana Przemka, jeśli wszystko by nam technicznie działa, o wyświetlenie wyników głosowania. Więc tak, głosowało 19 osób, 19 pań i panów radnych, 16 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciwnych. Z moich wyliczeń wygląda tak samo. Tak, 3 głosy wstrzymujące, 16 za, 0 głosów przeciwnych. Zatem uchwała została przez Radę podjęta. Dziękuję Panie Przemku za wyświetlenie głosowania. I proszę Państwa, przechodzimy wobec tego do punktu 6. Jest to projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Milanów Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2019, druk numer 103. Ja tylko powiem, że jeszcze w lipcu, 2 lipca dokładnie, odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. W posiedzeniu tym udział wzięła wzięła pani dyrektor Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Dość szczegółowo nam przedstawiła bardzo taką obszerną i bardzo dokładną i szczegółową prezentację, w której były wszystkie stosowne informacje, jeśli chodzi o właśnie sprawozdanie o działalność OPS-u w 2019 roku. Było trochę pytań ze strony państwa radnych. Otrzymaliśmy naprawdę bardzo kompleksową informację i komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyłączę mikrofony może, będzie łatwiej. Komisja jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów, dziękując pani dyrektor za bardzo dobry rok, jeśli chodzi o pracę i współpracę w okresie z mieszkańcami i niesienie pomocy naszym mieszkańcom, którzy tego wymagają. Za chwilkę pani dyrektor oddam głos. Jeszcze poproszę panią przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Funkcjonowania Annę Świderską. W sumie ja już powiedziałem, przepraszam, no trochę uprzedziłem, tak, co się wydarzyło, ale może pani przewodnicząca jeszcze coś będzie chciała dodać.
No właśnie, panie przewodniczący, pan już właściwie wszystko powiedział, ale ja chciałam tylko jeszcze raz podziękować pani dyrektor, bo tutaj otrzymaliśmy też zapewnienie, że w tej trudnej sytuacji, jaką jest ten wirus, no pracownicy jednak Ośrodka Pomocy Społecznej stanęli na wysokości zadania. I rzeczywiście nikt nie został bez pomocy, jeżeli chodzi o te rodziny, które były objęte pomocą. Więc tutaj podziękowania jeszcze raz dla pani dyrektor. No myślę, że pani dyrektor, jeżeli będą pytania, to odpowie tak jak nam, bardzo szczegółowo tutaj zreferowała ten temat. Dziękuję.
Dziękuję pani przewodniczącej. Państwo prezentację, którą pani dyrektor nam przedstawiała na komisji, wszyscy państwo radni otrzymali, więc dzisiaj ona nie będzie tak pewnie obszerna. Dzisiaj pani dyrektor w skrócie państwu przedstawi tę informację, to sprawozdanie i potem oczywiście, jeśli będą pytania, to pani dyrektor, mam nadzieję, będzie jeszcze przy tym do naszej dyspozycji. Oddaję głos, proszę, pani dyrektor Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Już pani włącza mikrofon, proszę bardzo.
Dzień dobry, czy mnie słychać? Proszę potwierdzić.
Tak, dzień dobry, słyszymy. Dziękuję. Przynajmniej ja bardzo dobrze.
Dobrze. Proszę państwa, w skrócie przekażę informacje dotyczące zeszłego roku, chociaż ten rok się tak nam tutaj potoczył, że bardziej mam w głowie to, co się dzieje współcześnie, niż to, co już było minione, zważywszy na to, że no zupełnie ten rok aktualny jest inny i nie wszystkie nasze plany też się powiodły. W każdym razie w roku 2019 pracownicy socjalni pracowali bardzo sumiennie i znacie państwo nasz ośrodek i wiecie, że staramy się wypełniać nasze zadania jak najlepiej. Udzieliliśmy wsparcia i pomocy 476 rodzinom, z czego w tych rodzinach skorzystało 992 osoby. Można powiedzieć, że nie jest to dużo, bo to jest około 2,4% mieszkańców dzielnicy, ale jednak są to osoby ważne, którym ten nasz czas i uwagę trzeba było poświęcić. Każda udzielona pomoc poprzedzona była wywiadem środowiskowym, rozmową wspierającą, poradnictwem, wsparciem. Także staramy się, żeby rodziny, które są naszymi klientami, mogły zmieniać swoje życie na lepsze. Nie jest to tylko i wyłącznie pomoc w formie różnego rodzaju świadczeń. Klienci zostali objęci taką formą pomocy, która nazywa się pracą socjalną. Już nie raz o tym tutaj rozmawialiśmy. Jest to tak szczególna forma relacji i kontaktu pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym, której celem w zasadzie jest zmiana w życiu osób, które korzystają z naszego wsparcia po to, żeby mogły się usamodzielnić i jakby wziąć swoje życie już w swoje ręce. Poza takimi zadaniami statutowymi, które macie państwo w prezentacji i sprawozdaniu szczegółowo opisane, chciałam zaznaczyć te zadania, które robimy jakby dodatkowo. Znaczy staramy się uzupełnić naszą działalność, tą, która się wiąże z pracą socjalną, z poradnictwem, ze świadczeniami pomocy społecznej, po to, żeby kierować też do szczególnych grup klientów jakieś działania. I w zeszłym roku udało nam się zrealizować mniej więcej takie rzeczy. Przeprowadziliśmy spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, co się działo od 7 marca do 25 kwietnia zeszłego roku. Z uwagi na to, że przemoc jest taką rzeczą, która strasznie dotyka rodziny, dotyka ludzi, którzy tego doświadczają, chcieliśmy stworzyć taki obszar takiego wsparcia grupowego, który pozwala jakby uporać się z traumą, która dotyka osoby, które dotknęła przemoc w rodzinie. Dzięki tym warsztatom nasze panie, bo to w większości były panie, nasze panie na tyle się jakby wzmocniły i poczuły się dobrze dzięki tym naszym warsztatom, że stworzyły coś w rodzaju takiej grupy samopomocy. W zeszłym roku spotkały się kilkakrotnie na terenie ośrodka, także myśmy się starali stworzyć im warunki do tego, żeby mogły dalej się ze sobą spotykać i wspierać się już tutaj wzajemnie, już niekoniecznie w grupie przez nas organizowanej. Ta grupa wsparcia miała jakby dwie edycje. Znaczy jedną edycję przeprowadziliśmy na początku roku i była to kontynuacja grupy, która się zaczęła jeszcze w 2018 roku, a w drugiej połowie roku przeprowadziliśmy kolejne takie warsztaty już dla nowej grupy osób i tutaj wsparcia udzielił nam Urząd Dzielnicy, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Urzędu, który sfinansował ze środków na profilaktykę tą grupę. I ta współpraca przebiegła bardzo fajnie. I dzięki tej współpracy również udało nam się w zeszłym roku zorganizować grupę taką psychoedukacyjną dla sprawców przemocy. Jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ sprawcy przemocy jakby no niezbyt chętnie się udzielają w tego typu działaniach, ale udało nam się kilku, no tym razem dla odmiany panów zmotywować do udziału w takiej grupie. I rzeczywiście wspólnym działaniem naszym i Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń udało się taką grupę zorganizować. Panowie wzięli w tym udział. No będziemy obserwować, czy rzeczywiście udział w takiej grupie przyniósł jakieś efekty. Ale to jest jakby no długofalowa sprawa. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Projekt ten był według takiego programu, który nazywa się metoda DULUT. To jest dosyć takie nowoczesne podejście. W Warszawie chyba tylko my realizowaliśmy taką formę działania skierowanego do sprawców przemocy. Od kilku lat realizujemy działania skierowane do rodziców. W zeszłym roku również realizowaliśmy warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Rodzice bardzo chętnie z tego korzystają i ten projekt no, chcieliśmy dalej kontynuować, ale o tym później. Kontynuowaliśmy projekt, który zaczęliśmy też jeszcze rok wcześniej. To było wspólne działanie dla Wilanowa, kiedy staramy się jakby w miarę możliwości rozpropagować zasadę stworzenia środowiska lokalnego, budowania tego środowiska i jakby przekonywania mieszkańców Wilanowa, zwłaszcza przedstawicieli różnych instytucji i organizacji do tego, że warto tworzyć i organizować środowiska lokalne, które mogą bardzo dużo fajnych rzeczy zrealizować własnymi siłami. No na razie to idzie jeszcze trochę opornie, ale co roku staramy się taki warsztat przeprowadzić, żeby troszeczkę tą naszą wilanowską działalność lokalną pobudzić. Mamy nadzieję, że w którymś momencie rzeczywiście w którymś regionie naszej dzielnicy mieszkańcy wezmą swoje sprawy w swoje ręce. Zorganizowaliśmy dla naszych rodziców z dziećmi wyjazd integracyjny. Co roku też próbujemy wysyłać w różne ciekawe miejsca na jednodniową wycieczkę, takie spotkanie rodziców z dziećmi, które ma o tyle znaczenie, że jest to działanie nie tylko skierowane na rozrywkę, ale również na budowanie wzajemnych więzi, na to, żeby integrować rodziców z dziećmi, ale równocześnie innych rodziców i dzieci ze sobą. W ramach takiego spotkania, poza różnymi formami rozrywki, W zeszłym roku to był Bałtowski Kompleks Turystyczny, więc wspaniałe miejsce do zabawy. Również odbywały się warsztaty dla rodziców, które też cieszyły się dużym powodzeniem i rodzice bardzo chętnie w trakcie takiego wyjazdu w takich warsztatach biorą udział. Oczywiście w ramach też tej naszej wspólnoty wilanowskiej braliśmy udział w zeszłym roku w Święcie Ulicy Radosnej, gdzie wraz z Centrum Kultury Wilanów i z biblioteką braliśmy udział w takim festynie, no takim czysto lokalnym na Ulicy Radosnej, gdzie ośrodek też mógł troszkę pokazać i opowiedzieć o swojej działalności. Staramy się również nie zapominać o naszych seniorach. Parę lat temu próbowaliśmy robić warsztaty. Te warsztaty fajnie działały, ale okazało się, że no jednak seniorzy mają pewne ograniczenia i trudności, żeby na takie warsztaty pójść, żeby wziąć udział w takich spotkaniach. I stwierdziliśmy, że może w jakiś inny sposób spróbujemy do seniorów dotrzeć. Rok wcześniej przygotowaliśmy biuletyn, który był kierowany do seniorów, w którym przekazaliśmy, no staraliśmy się zebrać właściwie wszystkie informacje o tym, co się dzieje na terenie naszej dzielnicy, o czym warto wiedzieć, o pewnych rzeczach takich ogólnych dotyczących osób starszych, no między innymi dotyczących bezpieczeństwa, tego, żeby no nie dać się oszukać na wnuczka, jakie są możliwości zadbania o swoje zdrowie, szczepienia, spotkania z różnymi ludźmi. Staraliśmy się to w tym biuletynie umieścić. Ponieważ ten biuletyn jeszcze rok wcześniej spotkał się z bardzo dobrym odzewem, to w zeszłym roku przygotowaliśmy nową edycję. Troszeczkę ją poszerzyliśmy, uzupełniliśmy na przykład o artykuł pani psycholog, bardzo ciekawie pani Marzena Koziar opisała sytuację seniorów związaną z pełną traumą i z problemami wieku starszego. Więc naprawdę polecam, ponieważ ten biuletyn jeszcze cały czas jest w dystrybucji, także warto po niego sięgnąć, bo jest dużo ciekawych, cały czas aktualnych informacji. No również braliśmy udział w naszym Święcie Wilanowa, też mieliśmy swoje stoisko. No, w zeszłym roku chyba pogoda nam trochę niezbyt dopisała, ale też braliśmy w tym udział i zabawialiśmy dzieci w trakcie trwania tego spotkania. Nasi pracownicy ponadto brali udział w spotkaniach Rady Seniora, braliśmy udział w Komisji Dialogu Społecznego, braliśmy również udział w ogólnopolskim badaniu dotyczącym osób bezdomnych, które miało miejsce z 13 na 14 lutego i również nasi pracownicy w tym badaniu razem ze Strażą Miejską brali udział. Poza podstawową działalnością oczywiście robimy różne rzeczy na rzecz naszych partnerów zawodowych, między innymi Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń oraz Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy. Polega to głównie na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, ponieważ my mamy do tego uprawnienia w związku z przyznawaniem świadczeń rodzicielskich. Takie wywiady czasem są niezbędne w celu sprawdzenia, czy to, co oświadczają rodzice, jest zgodne z prawdą. Jeśli chodzi o Wydział Oświaty, to sprawdzamy, czy rodzice, którzy deklarują samotne rodzicielstwo przy ubieganiu się o miejsce na przykład w przedszkolu, no również jakby prawdziwie wypełniają te deklaracje i czy faktycznie mogą skorzystać z tej preferencji związanej z samodzielnym rodzicielstwem. Ponadto oczywiście również wywiady dotyczące zasiłku opiekuńczego dla osób, które się opiekują, rezygnują z pracy z uwagi na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Oczywiście cały czas realizujemy procedurę niebieskiej karty. No jest to ogromne działanie, które angażuje cały ośrodek. No z przykrością muszę stwierdzić, że ilość tej przemocy nam tutaj cały czas rośnie. Może w skali miasta nie są to duże liczby, ale jest to duże obciążenie dla pracowników ośrodka. No my jesteśmy niewielką placówką, nie jest nas zbyt wiele. Natomiast są to sprawy szalenie skomplikowane, wielomiesięczna praca z takimi rodzinami, bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne przypadki. Czy nadal mnie słychać? Halo? Halo?
Tak, słychać, oczywiście.
Dobrze, słychać. i tutaj się coś zatrzymało. W każdym razie no, jest to bardzo ciężka praca, angażuje wielu specjalistów, wielu pracowników. No niestety Wilanów się tym charakteryzuje, że mamy przemoc w tak zwanych białych kołnierzykach. Czy nadal mnie słychać, bo mi tu aplikacja coś wyświetla? Halo?
Tak,
tak, jak najbardziej. No mi tutaj komputer pokazuje różne dziwne rzeczy i nie wiem, czy nadal Państwo mnie słyszą. W każdym razie zeszły rok był, jak widać, dosyć bogaty w różne wydarzenia i w różną działalność. Cały czas mamy problemy lokalowe, ponieważ no, chcemy różne rzeczy realizować, a jednak okazuje się, że po tych 10 latach już pracy na ulicy Przyczółkowej trochę zaczyna być nam ciasno i wielu różnych rzeczy już nie bardzo możemy się rozwijać, ponieważ no, brakuje nam pomieszczeń. Także tutaj współpracujemy z zarządem dzielnicy, żeby jakoś ten problem rozwiązać. No oczywiście, jak Państwo czytali w sprawozdaniu, no nie mogłam się odnieść do bieżących wydarzeń. To wszystko, co robiliśmy w zeszłym roku, wydawało się takie normalne i że to jest jasna sprawa, że takie rzeczy się robi. Dopiero ten rok pokazał, że może się zdarzyć coś, co może ograniczyć naszą działalność i co może ograniczyć możliwości udzielania wsparcia. Jednak brak możliwości osobistego kontaktu z klientem, brak możliwości osobistego kontaktu z rodziną bardzo ogranicza nam pracę. Sama praca zdalna, czy też same rozmowy przez telefon nie wystarczają. Nie daje to takiej możliwości, żeby rodzina mogła faktycznie być objęta dobrą, pełną, kompleksową pomocą. Nasi pracownicy, niezależnie od ograniczeń związanych z COVID-em, cały czas chodzili w teren i spotykali się z klientami, zwłaszcza z osobami starszymi, które nie opuszczają domów, ponieważ trudno jest na przykład zaplanować pomoc usługową w sytuacji, kiedy się klienta nie widzi. W związku z czym naprawdę jestem pełna podziwu dla pracowników, którzy pomimo sytuacji bardzo trudnej organizacji pracy, w jakiej się znaleźliśmy, no jednak cały czas swoją misję realizowali. Ośrodek działa i działać, mam nadzieję, będzie dalej. Dziękuję bardzo. Tyle, jeśli chodzi o ubiegły rok. Także dziękuję. Halo?
Słychać panią, pani dyrektor.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w związku z problemami technicznymi musimy zrobić około minutę, dwie przerwy. Proszę nie wylogowywać się z systemu i pozostać tak, jak jesteście. Dziękuję.
Stąd chwila przerwy technicznej, ale już udało mi się to wszystko wznowić połączenie. Jestem z Państwem ponownie. Dobra, to zapraszam Państwa przed monitory ponownie. Dobrze, mam już odstaw, wyłączam mikrofony. Dobrze, no ja nie słyszałem jakby już samej końcówki pani dyrektor, ale tutaj już z przekazu wiem, że otrzymali Państwo informacje. Pani dyrektor nam jakby wszystko przedstawiła. Więc pytanie, czy ktoś z Państwa radnych będzie chciał zabrać głos, czy zadać pytanie pani dyrektor dotyczące sprawozdania. Już widzę. Pani Anna Drewniak, pani Anna Wawrzyniecka również, tak, się zgłasza. Dobrze, to proszę o zabranie głosu panią Annę Drewniak. Włączę mikrofon. Chyba u pani są jakieś sprzężenia. A czy pani Anno, czy pani nie jest połączona z dwóch urządzeń?
Nie. Może tylko tu, ale nie, jest
tylko. Ja widziałem jakby dwa razy pani nazwisko, tylko raz właśnie z kamerą, a raz nie. I tak samo teraz też widzę. Nie wiem, czy nie jest pani połączona też przez telefon czasem. Albo bo dwa razy jakby widzę pani logo.
Aha, dobra.
A teraz? I wydaje mi się, że pani ma dwa... O, teraz może będzie lepiej. cały czas jest pogłos. Jakby pani mogła się, bo wydaje mi się, że pani jest... Bo tak przynajmniej ja widzę. Widzę panią jakby dwa razy pani
ja nogi. Ja też pani widzę i nie bardzo rozumiem dlaczego. Okej.
Okay. Pani, a podwójnie jesteś zalogowana na komputerze.
Tak, jakby pani mogła jedno okno wyłączyć, to wtedy będzie, nie będzie pogłosu i wtedy będzie mogła...
Dobra. Ale coś mi tu nie wychodzi.
Mam prośbę, zróbmy tak, jak pani spróbowała się przelogować albo wylogować przynajmniej...
Wyłączam. Nie, też.
Cały czas pogłos.
Będę się jeszcze raz logowała, okej, okay, wyłączam.
Dobra, a ja w tym czasie udzielę głosu pani Annie Wawrzynieckiej. Dobrze? Dobrze, to pani Anna Drewniak próbuje się jeszcze raz zalogować, a pani Anna Wawrzyniecka... O, sekunda.
No, teraz jest okej. Okay.
No teraz nie ma pogłosu. Dobrze, to przepraszam drugą panią Annę. Wracamy do pani poprzedniczki, czyli pani Anna Drewniak. Teraz nie ma pogłosu.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. Chodzi mi o niebieską kartę. Ile niebieskich kart jest założonych w Wilanowie? To jest jedno pytanie. Jaki rodzaj przemocy najczęściej występuje? Proszę mi powiedzieć, ile się zgłosiło osób, tu mężczyzn, pani mówiła, nie ma kobiet, sprawców przemocy, którzy brali udział w warsztatach. I czwarte pytanie, ile mamy w naszej dzielnicy ludzi bezdomnych?
Dobrze, dziękuję pani radnej Drewniak. Wyłączam w tej chwili mikrofon. Cztery pytania i udzielam głosu i proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Już sekunda. Bo teraz nie widzę znowu zalogowanej pani dyrektor. Czy pani dyrektor jest z nami? Przynajmniej nie widzę, patrzę na nazwiska osób zalogowanych. Po loginie niestety nie widzę. Włączył pani głos. Sekunda, już sprawdzam, dostałem wiadomość. Chwilka, tak, i pani dyrektor będzie, dobrze? Bo też jakiś mam problem. O, już jest pani dyrektor z nami, widzę po loginie, więc pani dyrektor, udzielam głosu. Czy słyszała pani pytania pani radnej Drewniak? Halo? Pani Katarzyno, jest pani z nami już? Sekunda, proszę państwa, bo tam mam jakieś kłopoty też techniczne. Pani dyrektor, jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilka. Chyba też nie mogę właśnie mikrofonu uruchomić pani. Ja to widzę, login, ale niestety... Dobrze, mam informację, proszę państwa, że jeszcze chwila, tak? Bo też jakiś kłopot z łączem jest. I dlatego nie... Panią dyrektor widzę zalogowaną, natomiast nie możemy włączyć mikrofonu. Może teraz będzie? Może jeszcze nie. Jeszcze chwilę. Niestety teraz znowu nie widzę w ogóle loginu pani dyrektor. Dobrze, proszę państwa, no proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Jest jakiś kłopot z połączeniem. Już nasz informatyk próbuje panią dyrektor Katarzynę podłączyć. Dobrze, no proszę państwa, tutaj ogłaszam 5 minut przerwy, tak? Bo jednak jest chwila przerwy potrzebna. Dostałem informację, że tutaj jest trwają prace informatyczne, żeby przywrócić połączenie pani dyrektor OPS-u, więc ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiam obrady w Ministerstwie Rady Dzielnicy Wilanów po przerwie. Ja wyłączyłem wszystkie mikrofony, ale niestety coś zakłóca. Dobrze, proszę państwa, być może jest jakiś kolejny, więc ja na razie wyłączę swoje połączenie wideo i spróbuję być... poprzez folię bezwzględną i oddaję głos pani dyrektor PS. Pytanie, czy pani słyszała pytanie pani radnej? Czy łączę pani mikrofon? Jest. Pani dyrektor, ja pani nie wiem, jak pozostaje, ja pani nie słyszę w ogóle.
Teraz mnie słychać?
O, teraz słychać, tak.
Dobrze, także bardzo proszę o powtórzenie pytania.
Dobrze, to jeszcze poproszę raz panią Annę Drewniak. Tam były cztery pytania. Na pewno była ilość niebieskich kart. Ile mężczyzn się zgłosiło na zajęcia, o których pani mówiła? Było pytanie, teraz z głowy sobie próbuję przypomnieć, było pytanie, może no, poproszę panią Annę Drewniak jeszcze raz, tak? Dobrze, przypomnienie wszystkich pytań, żeby było to składnie.
Naszej dzielnicy, rodzaj przemocy, ile mężczyzn, bo tak jak pani powiedziała, zgłosiło się na warsztaty sprawców, ilu mamy bezdomnych? Jeszcze takie pytanie dodatkowe, jakby pani mogła tak określają dzielnicę tam Wilanów Niskich, czy Wilanów Zielonych, czy miasteczko, w którym z tych obszarów jest najwięcej przemocy? Dziękuję.
Zacznę od drugiego pytania. Najwięcej przemocy mamy na nowych osiedlach, głównie miasteczko Wilanów. Przemoc jest głównie psychiczna. Są to osoby bardzo dobrze sytuowane, o wysokim statusie społecznym. Także takie są różne dosyć nietypowe zjawiska związane z przemocą. Bardzo trudne, ponieważ przemoc psychiczna jest cały czas jakby tym elementem, który no, nie jest jakby najlepiej zaopatrzony w różne formy wsparcia, jeśli chodzi o polskie standardy. Lepiej sobie radzimy w tradycyjnych formach, jeśli można tak powiedzieć, zachowań przemocowych. Natomiast my mamy akurat doświadczenia z takimi sytuacjami w rodzinach, gdzie ta przemoc psychiczna dominuje. W zeszłym roku mieliśmy 81 procedur niebieskiej karty, z czego 31 to było kontynuowane, znaczy 81 wszczęto w roku 2019, a 31 jeszcze kontynuowano z roku 2018, czyli tak naprawdę 112 procedur realizowano w zeszłym roku. Większość tych niebieskich kart, tak jak mówię, dotyczyła sytuacji przemocy psychicznej. Tutaj było 100 osób podejrzanych o doświadczanie przemocy, w tym 62 osoby dorosłe i 38 dzieci. My tutaj liczymy dzieci niezależnie od tego, czy niebieska karta została zadedykowana dziecku, czy też po prostu dziecko występuje w rodzinie, w której występowała przemoc i występuje w roli świadka. W tej sytuacji również doświadcza przemocy, może nie bezpośrednio, ale uważamy, że dziecko również doświadcza przemocy, jeżeli osoby dorosłe są uwikłane w tą sytuację. Tutaj było jeszcze pytanie dotyczące bezdomnych, tak? W tej chwili, jeśli chodzi o osoby bezdomne, nie mamy zbyt dużo osób na naszym terenie, które miałyby ten problem. Jest to około chyba 17 osób, które jako osoby bezdomne mieszkały na terenie Wilanowa w zeszłym roku. Duża część osób bezdomnych, tak, 17 dokładnie, 17 osób w 2019, z tym, że większość tych osób to są tak zwani nasi mieszkańcy. Czyli to są osoby bezdomne, które my nazywamy osobami bezdomnymi z uwagi na to, że spełniają kryteria ustawowe, ponieważ nie mieszkają w lokalach mieszkalnych i spełniają warunki, które określają jako osoby bezdomne, ale tak naprawdę mają zorganizowane życie na terenie dzielnicy. Mieszkają tu od bardzo wielu lat, mają zorganizowane formy wsparcia środowiskowego, ponieważ mieszkają albo u kogoś na działce, albo u kogoś na terenie posesji, gdzie mieszkają w różnych tam domkach, przybudówkach, ewentualnie domkach na działkach. Czasem te domki mają już tak doposażone, że właściwie można powiedzieć, że są to lokale mieszkalne, chociaż formalnie nie spełniają tego kryterium. Mamy jedną osobę, która mieszka w barakowozie i też sobie świetnie radzi w takim baraku mieszkalnym. Natomiast bezdomnych, którzy tutaj u nas przebywają okresowo i jakby są i nie są, to tak naprawdę te osoby nie przebywają zbyt długo, często w okresie tylko letnim, rzadko kiedy oczekują od nas wsparcia. Po prostu są to osoby, które organizują sobie same życie i nie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej.
Dobrze, dziękuję pani dyrektor za odpowiedź pani radnej. Proszę pani radna Anna Wawrzyniecka.
Czy mnie słychać?
Tak, słychać.
Dobrze, dziękuję. Pani dyrektor, ja mam pytanie, czy w związku z tymi doświadczeniami, które państwo zebraliście w poprzednim roku i tym, co się dzieje teraz, czy państwo planujecie jakieś zmiany sposobu działania swojego ośrodka? Myślicie o jakichś nowych metodach wspierania mieszkańców bądź przeciwdziałania tym zjawiskom, które państwo zdiagnozowaliście? Mogłaby się pani podzielić jakimiś przemyśleniami w tym zakresie? Coś nowego państwo, o czymś nowym państwo myślicie? Potrzebujecie jakiegoś wsparcia w tym zakresie ze strony dzielnicy?
To znaczy, dziękuję pani radnej. Proszę pani dyrektor.
Bardzo trudno tutaj mówić o jakichś nowych rozwiązaniach, ponieważ tak naprawdę podstawowe zasady, jakie obowiązują w dzisiejszych czasach, to jest izolacja, środki ochrony osobistej i jakby właśnie to głównie to ograniczanie kontaktów. Tak? No, ponieważ nasza praca polega głównie na kontakcie z naszymi klientami, więc tym ograniczaniem kontaktów jest bardzo trudno. My oczywiście w tej chwili cały czas pracujemy w formie kontaktu telefonicznego lub mailowego, jeśli ktoś dysponuje taką możliwością. Formalnie rzecz biorąc, pracownicy nie powinni wychodzić w teren, bo jest to dla nich po prostu zagrażające, a tak samo może być niebezpieczne dla naszych klientów, którzy są osobami schorowanymi, starszymi i są w grupie wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie COVID. No ale tak jak powiedziałam wcześniej, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy całkowicie mogli zrezygnować z pracy z klientem bezpośrednio. No ograniczamy bardzo te kontakty do niezbędnego minimum, ale pracownicy w teren po prostu chodzą, bo taka jest konieczność i na tym polega nasza praca i innego wyjścia nie ma. Wywiady środowiskowe zgodnie ze zmianą przepisów w tej chwili w sytuacji pandemicznej przeprowadzamy telefonicznie, więc różne takie kwestie formalne, które są niezbędne do przyznawania świadczeń pomocy, są w tej chwili ograniczane do minimum, jeśli chodzi o kontakt osobisty. Natomiast no rzeczywiście raczej ta sytuacja wpłynęła negatywnie na naszą działalność, dlatego że to, co państwu opowiedziałam o tym, co robiliśmy w zeszłym roku, to są w większości działania grupowe. Działania, które opierają się na spotkaniu iluś tam osób, które korzystają z kilku godzin czy kilkunastu godzin spotkań i po prostu pracują metodami grupowymi. No trudno tutaj mówić o tym, że można zachować bezpieczne warunki pracy. Rozważamy w tej chwili, żeby w drugiej połowie roku przeprowadzić jednak warsztaty dla osób doświadczających przemocy, z uwagi na to, że jest to dosyć szczególna forma, która doświadcza te osoby, w formie online. Tak jak powiedziałam, większość osób, z którymi mamy do czynienia w przemocy, są to osoby dobrze sytuowane i na ogół wykształcone i mające opanowany komputer i możliwość poruszania się po internecie. W związku z czym wraz z Niebieską Linią przygotowujemy się do tego, żeby zorganizować takie warsztaty metodą online. I jeśli nasze panie zgodzą się na taką formę wsparcia, to myślę, że do tego dojdzie. Oczywiście tutaj również współpracujemy w tym zakresie z wydziałem, bo głównie chodzi o środki finansowe. No, prawda jest też taka, że COVID niestety też wpływa na finanse, również wpływa na finanse ośrodka. Także nasz budżet na przyszły rok, no powiedzmy, że nie wygląda wesoło. Więc wielu pewnie rzeczy tak bogato, jak to było dotychczas, nie zrealizujemy. Mam nadzieję, że tutaj działania profilaktyki Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń będą nas nadal wspierać, więc będziemy mogli zasięgnąć z tych zasobów i jednak zrealizować niektóre zadania. Prawdopodobnie, no tak jak w tym roku nie odbyła się wycieczka dla rodzin, więc pewnie rok przyszły jest również pod znakiem zapytania, czy to będzie możliwe, żeby tego typu formy wsparcia, to jest przecież autokar, to jest przejazd kilku godzin do danego miejsca. No są to rzeczy, których po prostu w tej chwili nie wiemy. Nie ma w naszej pracy takiej możliwości, żeby całkowicie zrezygnować z kontaktu z klientem. Także to jest tylko i wyłącznie zadbanie o to, żeby pracownicy byli bezpieczni, żeby mieli wystarczającą ilość środków ochrony, kiedy w ten teren jednak pójść muszą. Ja im tylko dziękuję za to, że no jakby nie zaprzestali swojej pracy, rozumieją do czego są powołani i na co się decydują i po prostu tą pracę realizują nadal. Mam tylko nadzieję, że wystarczy nam właśnie środków finansowych do tego, żeby te wszystkie zabezpieczenia były, żebyśmy mieli maseczki, rękawiczki i przyłbice. Na razie wszystko to mamy. No ale to, jak wiadomo, to są koszta, to nie są rzeczy, które tak po prostu można tylko pozyskać. No to wszystko kosztuje, więc staramy się no tak tutaj przeorganizować nasz budżet, żeby na to starczyło. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długo trwało i że wrócimy do normalności i równocześnie będziemy mogli wrócić do naszej normalnej pracy, jak i do rozwoju naszej oferty. Ale każda osoba, która do nas przyjdzie o pomoc, tą pomoc otrzyma w ten czy w inny sposób. Zawsze jakoś dotrzemy do naszego klienta i zrobimy wszystko, żeby jak najlepszą pomoc uzyskał.
Dziękuję pani dyrektor. I jeszcze jeden głos dyskusji. Zgłaszał się pan radny Piotr Mikulski. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj chciałbym prosić o jakąś może sprostowanie, bo tutaj usłyszeliśmy, że porównuje się Niski Wilanów, jak chodzi o przemoc, z miasteczkiem, a przecież Niski Wilanów jest o 10 razy mniejszy od miasteczka Wilanów i to nie miejsce tworzy przemoc, a ludzie, więc po prostu statystycznie, tak zrozumiałem, jest na miasteczku jest więcej przemocy, bo tam po prostu mieszka 3/4 mieszkańców Wilanowa. Więc moim zdaniem nietrafione jest porównywanie Niskiego Wilanowa akurat z miasteczkiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To może jeszcze panią dyrektor poproszę o to krótkie sprostowanie, tak? Bo
chyba o to nie chodzi. W ogóle tutaj nie ma mowy o żadnych porównaniach, bo właściwie no, Wilanów w swojej strukturze ma różne rejony, bardzo mieszające się. Oczywiście sytuacje przemocowe zdarzają się absolutnie wszędzie. Nie ma tutaj takiego rejonu, który byłby całkowicie wolny od tego zjawiska. Natomiast zwracałam uwagę na miasteczko Wilanów nie tyle z tego powodu, no, że rzeczywiście stamtąd jakby jest najwięcej tych niebieskich kart, ale z uwagi na pewną specyfikę tych kart, ponieważ no, rzeczywiście bardzo dużo osób młodych, wykształconych, bardzo dobrze sytuowanych mieszka akurat w miasteczku Wilanów. No tak się akurat składa na terenie naszej dzielnicy. No i rzeczywiście te niebieskie karty mają taki wymiar, no wymiar trochę nietypowy w skali w ogóle zjawiska przemocy, ponieważ jesteśmy jakby oswojeni z tym, że przemoc wiąże się z przemocą fizyczną i ze zjawiskiem takim, które znamy, gdzie słychać za ścianą, że coś się u sąsiadów dzieje. Teraz tutaj mamy do czynienia z taką przemocą, której nie słychać. To jest przemoc, o której w ogóle nawet można nie wiedzieć, ponieważ są to takie manipulacje i takie sposoby dręczenia swoich bliskich, o których świat zewnętrzny może w ogóle nie mieć pojęcia. Więc to jest bardzo trudne i to jest bardzo trudna praca. A że akurat złożyło się tak, że te sytuacje wiążą się właśnie z ludźmi młodymi, dobrze sytuowanymi, bardzo dobrze ustawionymi życiowo, czyli tu nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale w ogóle o pewien status i o to, że mają pozycję społeczną wysoką i to im daje pewną bezkarność czy poczucie bezkarności w swoich działaniach. No niestety z takimi rzeczami mamy do czynienia i, no i to jest to, co spowoduje, że nasza praca jest jeszcze dodatkowo trudniejsza, bo właściwie no też przecieramy trochę szlaki w radzeniu sobie z tą sytuacją, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o przemoc psychiczną, a zwłaszcza tak no powiedzmy wysublimowaną, z jaką mamy nieraz do czynienia, no jest dosyć ciężko walczyć i ciężko temu przeciwdziałać, mając takie zasoby, jakie mamy.
Dobrze, dziękuję. I jeszcze tu poprosiła mnie pani Rana Drewniak, trzeba się dopytać, tak, do swoich poprzednich pytań. To ostatni głos w dyskusji. Proszę bardzo, pani Rana Drewniak. Tylko sekunda, ja włączę pani mikrofon, tylko... O tutaj, proszę bardzo.
Pani dyrektor, ja pytałam, tylko pani nie słyszała tego pytania, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jeszcze pamiętam, jak ja się tym zajmowałam, było bardzo trudno zorganizować w całej Warszawie warsztaty dla osób stosujących sprawców i tu pani mówi, że organizowaliście takie warsztaty, więc chciałam dopytać, ilu tych sprawców się zebrało na tych warsztatach i czy to były jednorazowe i przy okazji, jak jestem przy głosie, chciałam dopytać, jak jest powiązana niebieska karta przemoc z uzależnieniami. W wielu przypadkach są osoby, które stosują przemoc, czyli sprawcy, są osobami uzależnionymi. Dziękuję, to już wszystko.
Dobrze, dziękuję pani radnej i oddaję głos pani dyrektor Katarzynie Kupowicz-Kuzińskiej.
Warsztaty dla sprawców robiliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy. Przeszło przez nie 6 panów, chyba 4 ukończyło cały cykl zajęć, 2 w trakcie trwania zrezygnowało. I jeszcze, przepraszam, może pani przypomnieć drugą część pytania? Natomiast oczywiście jak najbardziej alkohol występuje. No można by powiedzieć, że na wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, przynajmniej 1/4 jest związana z uzależnieniami. Czasem jest tego więcej, czasem mniej. Czasem jest to tylko picie szkodliwe, czyli nie we wszystkich przypadkach, w których mamy do czynienia z sytuacją związaną z alkoholem, jest to uzależnienie, no ale ten alkohol niestety jest obecny.
Dobrze, dziękuję pani dyrektor za złożenie nam no, też dość precyzyjnych, szczegółowych wyjaśnień, za informacje i odpowiedzi na pytania państwa radnych. I przystąpimy do procedowania już samego projektu uchwały. Ja tylko dodam, że jest jeden jak gdyby kluczowy błąd, który chcę zgłosić, wprowadzić poprawkę w samej treści uchwały. Tam jest po prostu... taki oczywisty błąd. Zamiast roku 2019 jest rok 2018 w paragrafie pierwszym. To jest błąd pisarski, więc tutaj on nie budzi żadnych wątpliwości. Proszę państwa, żeby każdy sobie poprawił, że w paragrafie pierwszym oczywiście sprawozdanie dotyczy roku 2019. Jest jeszcze kilka w tekście tutaj z panem Przemkiem znaleźliśmy kilka błędów stylistycznych, one już nie zmieniają w żaden sposób procesu uzasadnienia. Też oczywiście rok 2019, uzasadnienie 2018 na początku. Natomiast potem jest kilka takich błędów stylistycznych typu 992 osoby powinno być, a jest osób, bądź jest napisane skorzystało, powinno być skorzystały 52 osoby, więc to są już takie błędy stricte pisarskie, stylistyczne, które jakby pozwoliłem sobie skorygować w uzasadnieniu, w żaden sposób nie wpływają na treść. Proszę państwa, przeczytam zatem projekt uchwały i zarządzę głosowania. Przypomnę druk numer 103, projekt uchwały Rady Dzielnicy Mionów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania opisowego działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2019. Postawa prawna jak materiale. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz rektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tradycyjnie głosowanie imienne, więc będę odczytywał zgodnie z kolejnością alfabetyczną Państwa nazwiska i proszę o oddanie swojego głosu poprzez wskazanie konkretnie słowa za, przeciw bądź wstrzymuje się. Zarządzam głosowanie. Pan Czarnecki Paweł.
Jestem za.
Dziękuję. Drewniak Anna. A przepraszam, włączę wszystkie mikrofony, więc również proszę o uwagę i trochę cisze zachowanie. Pani Drewniak Anna.
Jestem za. Za.
Dziękuję. Głos za. Pani Gabriel Małgorzata.
Jestem za.
Dziękuję. Grudzińska Magdalena.
Dobra.
Za. Kopeć Izabela.
Jestem za.
Za. Króla Hubert. Głos za. Grudziński Przemysław. Pan Przemysław, czy jeszcze jest z nami? Bo zgłaszał mi, że będzie musiał, około godziny 19 nic opuścić. Dobrze, to nie bierze udziału w głosowaniu. Krzanowski Rafał.
Jestem za.
Za, dziękuję. Kulka Paweł.
Jestem za.
Słyszymy, panie Pawle?
Jestem za.
Za, dziękuję. Kuszbejko Tomasz nie bierze udziału w głosowaniu. Laskowska Bożena.
Jestem za.
Głos za, dziękuję. Mikulski Piotr.
Jestem za.
Za. Puchalski Marcin.
Jestem za.
Głos za, dziękuję. Radzikowska Katarzyna.
Jestem za.
D. Sadowska Ewa.
Jestem za.
Dziękuję. Skolimowska Olga.
Jestem za.
Świderska Anna.
Jestem za.
Świderska Anna.
Jestem za.
Dobrze, teraz słychać. Dziękuję. Wachowska Sylwia.
Jestem za.
Dziękuję. Wawrzyńska Anna.
Jestem za.
Dziękuję. Włodarska Sekurczula, nieobecna. Zygańska Danuta.
Jestem za.
Również za. Dobrze, proszę Państwa, zatem zamykam głosowanie. Panie Przemysławie, proszę o wyświetlenie wyniku głosowania. W głosowaniu wzięło udział 18 pań i panów radnych. 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciwnych. Zatem jednomyślnie Rada przyjęła sprawozdanie, pozytywnie oczywiście opiniując, sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów za rok 2019. Bardzo serdecznie pani dyrektor dziękujemy, również pani naczelnik Elżbiecie Wdowiak. Życzymy dalszych sukcesów i najdalszej, owocnej, niełatwej, ale owocnej pracy na rzecz dzielnicy Wilanów i jej mieszkańców, którzy są w potrzebie i ratowania wielu sytuacji, które są trudne zarówno dla, jak pani dyrektor mówiła, również dzieci. Więc tu miejmy nadzieję, że chociażby ten proceder niebieskich kart nie będzie zwiększał swojej ilości w roku bieżącym, który no tym bardziej ze względu na COVID-19 jest jeszcze trudniejszy. Proszę przyjąć nasze podziękowania i złożyć również na ręce wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Przekażę. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, i kolejny punkt porządku obrad naszej sesji to jest punkt 7. Przyjęcie protokołu z 19, 20 oraz 21 sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Ja tylko powiem, że do projektu z 19 sesji został przekazany, protokół został radnym przekazany w terminie statutowym. Do samej treści protokołu wpłynęła jedna uwaga pani radnej Drewniak w zakresie jej wypowiedzi. Uwaga została przeze mnie uwzględniona i skorygowana w protokole. Projekt protokołu z 20 sesji został przekazany również w statutowym terminie. Do treści protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. I protokół 21 również przekazany został Państwu radnym w statutowym terminie. Do treści protokołu płynęła jedna uwaga pani radnej Urszuli Włodarskiej-Sęk w czasie poszerzenia jej wypowiedzi. ale jej nie uwzględniłem ze względu na brak odzwierciedlenia treści uwagi w nagraniu z sesji. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te trzy protokoły. Oczywiście będziemy każdy protokół przyjmować oddzielnie, tak? Bo dotyczy innego posiedzenia. Zatem proszę Państwa, zróbmy to w sposób taki, jeszcze mikrofonów nie wyłączam. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny przyjęciu protokołu numer 19, sesji 19? Czy są jakieś głosy przeciwne z Państwa strony? Nie słyszę. Czy ktoś się wstrzymuje, jeśli chodzi o przyjęcie protokołu? Również nie słyszę, zatem rozumiem, że wszyscy pozostali są za i protokół z 19 sesji został przyjęty. Następnym protokołem jest protokół z 20. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny przyjęciu tego protokołu? Nie ma, nie widzę ani nie słyszę żadnego głosu przeciwnego. Czy ktoś się wstrzymuje od przyjęcia protokołu? Również nie słyszę, zatem wszystkie głosy pozostałych Państwa radnych są za. Zatem protokół z 20 sesji został przyjęty. I protokół z sesji 21. Czy są jakieś Państwa głosy przeciwne? Czy ktoś z Państwa jest przeciwny przyjęciu tego protokołu? Nie widzę ani nie słyszę. Czy ktoś chce wstrzymać się od głosu przy przyjęciu tego protokołu z sesji 21? Również nie widzę, nie słyszę przynajmniej głosu ludzkiego. Dobrze, czyli również wszyscy pozostali są w takim razie za. Tak wynika z arytmetyki. Protokół z sesji 21. Zatem ogłaszam, że został również przez Radę w dniu dzisiejszym przyjęty. Dziękuję Państwu za ten punkt, za przyjęcie sprawne protokołów i przechodzę do punktu 8, interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych będzie chciał zabrać głos? Widzę tak, zgłosiła się pani Izabela Kopeć, Paweł Kulka, pani Anna Wawrzyniecka.
Ja się zgłaszam.
Ktoś się zgłasza? Już widziałem łapkę, tak jest. Ktoś jeszcze mówił, tak? Przepraszam, nie słyszałem.
Pani Gabriel.
No tak, to widziałem. To już jest zanotowane. Ale ktoś mówi jeszcze oprócz pani Małgorzaty.
Ja. Anna Drewniak.
A, dobrze. Pani Anna Drewniak jeszcze. Dobrze. To w kolejności zgłoszeń oddaję głos pani Izabeli Kopeć. Proszę bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, drodzy państwo, ja mam pytanie, co dzieje się z projektami obywatelskimi, które przeszły? Bo do tej pory wiem, że pozytywny Wielanów pisaliśmy te projekty i przeszły tam dwa, między innymi oświetlenie na ulicy Sarmackiej i oświetlenie ścieżki nad Jeziorkiem Powsinkowskim. Do tej pory nic się nie dzieje i właśnie chciałabym wiedzieć, na jakim to jest etapie, jeśli można. I to tyle. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję pani radnej i oddam głos, proszę, panie burmistrzu. Pan burmistrz Krakowski, proszę o zabranie głosu.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja rozumiem, że pani radnej chodzi o projekty, które są w tegorocznym spisie zadań inwestycyjnych, tak? Czyli te projekty, które były przegłosowane w zeszłym roku.
Tak się wydaje, ale jeszcze raz panią Izabelę poproszę o potwierdzenie.
Tak, właśnie o te chodzi. Które w zeszłym roku przeszły, tak, obywatelskie projekty.
To, szanowna pani radna, to ja bym pani tutaj może jutro taką szczegółową informację przedstawił, natomiast no tam się przesuwamy, tak, no bo to są akurat kwestie, które wymagały spraw dokumentacyjnych, ale jutro bym się do pani zgłosił i powiem pani dokładnie, jak to wygląda, dobrze?
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Proszę pan Paweł Kulka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja mam pytanie jeszcze odnośnie tej inwestycji połączenia Sarmacka z Aleją Wilanowską. Pan burmistrz tutaj nam przybliżył nieco ten temat, dlatego że trochę zostaliśmy i my, i mieszkańcy zaskoczeni rozpoczęciem tej inwestycji. I mam zgłoszenia w zakresie tego, że mieszkańcy mają pytanie odnośnie, czy oni chcieliby zobaczyć projekt tej przebudowy, jak to będzie wyglądało, jako sobie wyobrazić, co to zmieni w ich życiu, w ich komunikacji, jak to powstanie. I druga sprawa, czy została opracowana w procesie projektowania jakaś analiza wpływu tej zmiany komunikacyjnej na obszar Wilanowa Wysokiego, czyli analiza natężenia ruchu i problem z tym związany. Więc to są takie dwa pytania. Pierwsze właśnie powtórzę to, jeśli chodzi o dostępność obejrzenia tego projektu dla mieszkańców, bo to jest wyraźna prośba mieszkańców. I drugie odnośnie wpływu tej inwestycji na natężenie ruchu dla tej drugiej części Wilanowa, dla Wilanowa Wysokiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie radny, i proszę o zabranie głosu pana burmistrza Rakowskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, do nas się nie zgłaszali mieszkańcy na razie z prośbą o obejrzenie samej dokumentacji. Nie ma problemu, żebyśmy na stronie zamieścili czy to wizualizację, czy część dokumentacji taką, która po prostu pokazuje jak to połączenie będzie wyglądało, więc w ciągu najbliższych dni takie coś na stronie czy na Facebooku wobec tego umieścimy. A jeżeli chodzi o natężenie ruchu, szanowny panie radny, to jest tak, że to jest inwestycja, która tak naprawdę została zaplanowana wiele lat temu. To jest uzupełnienie układu drogowego w tym rejonie, przewidziane między innymi planem czy planami miejscowymi, więc tutaj jakieś dodatkowe prace nie były prowadzone. Natomiast my się z pewnością będziemy przyglądali, jak ten ruch się będzie rozkładał po uruchomieniu tego połączenia i ewentualne korekty będą mogły być wprowadzone na terenie po wschodniej stronie Alei Wilanowskiej. Tam, jak państwo pamiętają, mamy takie niezbyt fortunne skrzyżowanie Kosiarzy z Królowej Marysieńki. Mamy tak naprawdę też niedokończoną ulicę Obornicką przechodzącą dalej Królowej Marysieńki w tym rejonie. Takie też mimośrodowe skrzyżowanie Kosiarzy z Wiktorii Wiedeńskiej i ulicą bez nazwy po drugiej stronie Kosiarzy. Także tam być może trzeba będzie pomyśleć o jakichś korektach, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, w tej chwili na nowe inwestycje środków w budżecie nie mamy. Być może one się za jakiś czas pojawią.
Dziękuję, panie burmistrzu. I teraz zaproszę do głosu panią Annę Warzyniewską.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy prośby do pana burmistrza, ponieważ w trakcie dzisiejszej sesji było kilkakrotnie była mowa o tym, które z inwestycji drogowych będą mogły być zrealizowane, a które niestety nie, ze względu na brak środków. W związku z czym prosiłabym pana burmistrza o jakby doprecyzowanie, bo tak, jeśli chodzi o ulicę Zdrową, to mieliśmy dwa, jak rozumiem, mamy te dwa odcinki, czyli od Rondasa Piechy do ten aktualny odcinek, który jest, i kolejny jakby dociągnięcie do Osi Królewskiej. To pytanie jest takie, czy nie możemy liczyć na żaden z tych odcinków, czy chociażby któryś z nich zostanie zrealizowany. To też takie pytanie w kontekście dojść do nowej szkoły. Czy będzie zrealizowany również ten remont czy przebudowa Sejmu Czteroletniego i Leduchowskiej, ten odcinek, który był planowany? I kolejna rzecz, jak rozumiem, również wątpliwości dotyczą połączenia Branickiego w kierunku na Ursynów przy południowej obwodnicy Wilanowa. To jakby jedna grupa pytań. Druga dotyczy dojść do nowo wybudowanej szkoły. Widzimy, że toczą się prace dotyczące wytyczenia chodnika od strony flata. Pytanie, co z dojściem od troszeczkę dalej położonej części rejonu szkoły, a mianowicie Arbuzowa i tamte rejony, bo wydaje się, że to jest dużo większy problem, szczególnie w kontekście jakiś sezonu jesienno-zimowego. I droga 14 KDD, czyli od tej strony dojście również. I te trzy takie dojścia do szkoły. Kolejna sprawa związana również z infrastrukturą, w pewnym sensie szkolną i sportową. Wspominał pan burmistrz o zadaszeniach, tych balonach nad boiskami, nad orlikami w dwóch miejscach. Pytanie, czy to są jedyne, czy możemy liczyć jeszcze na coś w jakimś innym miejscu, czy raczej już jest to koniec planu w tym zakresie. I druga rzecz, która była również przez miasto sygnalizowana, to znaczy wiaty rowerowe na terenie przedszkoli i szkół. Wiem, że widziałam, że już są w niektórych miejscach zrealizowane. Pytanie, czy to też już jest koniec tych prac, czy jeszcze możemy liczyć na ich realizację w kolejnych placówkach. I jeszcze jedno pytanie. Czy pan burmistrz mógłby skomentować temat szans na realizację tramwaju na Wilanów, bo ostatnio pojawiły się informacje o tym, że duża część z tych planów miasta zostaje wstrzymana. Mowa jest między innymi o tramwaju na Gocław. Pytanie, co z tematem tramwaju na naszym kierunku, czyli na Wilanów. To tyle, dziękuję.
Dziękuję pani radnej. I proszę o zabranie głosu pana burmistrza Ludwika Rakowskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to rozumiem, że pani radna tutaj pytała o ulicę Flata, tak? Bo to jest ta inwestycja na wschód od ronda kardynała Sapiehy. Tam na część mamy wydany ZRIK, to jest odcinek mniej więcej od ronda do wysokości szkoły brytyjskiej i ten ZRIK jest prawomocny. Jeżeli chodzi o ulicę Leduchowskiej, to tak jak mówiłem wcześniej, ZRIK został wydany, ale są odwołania rozpatrywane już od kilku miesięcy przez Urząd Wojewódzki. Jeżeli chodzi o te odcinki, mamy środki na, tak przynajmniej wynika z naszych szacunków, mamy środki na ich realizację. Natomiast nie bardzo jest możliwe rozdzielenie realizacji tych fragmentów objętych tymi dwoma zlidami. Analizujemy to, ale wydaje się, że będziemy musieli je realizować łącznie. Chociaż no zobaczymy, jak długo będzie trwała ta procedura odwoławcza. Jeżeli chodzi o Sejmu Czteroletniego, to tutaj nie występowaliśmy o ZRIK, ponieważ na razie środków finansowych wystarczających w naszej ocenie nie posiadamy. Jeżeli chodzi o dalszy ciąg lata w kierunku Osi Królewskiej, to jak państwo wiedzą, mamy prowadzone prace dokumentacyjne, ale na samą realizację zadania środków nie mamy. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Branickiego Leduchowskiej z połączeniem do południowej obwodnicy Warszawy z jednej strony i estakad w ciągu Branickiego w kierunku Płaskowickiej, to tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy zakończonych prac związanych z uzyskaniem dokumentacji. i środków w budżecie na samą realizację także nie mamy, aczkolwiek przy tej inwestycji zakładamy, że jednak te środki miasto stołeczne w jakiś sposób wygospodaruje. Zresztą to jest inwestycja, która powinna być prowadzona przez którąś z miejskich instytucji, ponieważ żadna z tych miejskich instytucji się tą inwestycją nie zajęła. Obowiązek przygotowania dokumentacji spadł na nas jako dzielnicę, mimo tego, że tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to w ogóle zadanie z zakresu dróg zarządzanych przez dzielnicę. Tu mamy tak naprawdę styk drogi powiatowej z drogą krajową ekspresową, więc no, poziom znacznie powyżej standardu, czyli naszego zarządzania drogami gminnymi. Jeżeli chodzi o realizację trasy tramwajowej do Wilanowa, to tu nie mamy tutaj na razie żadnych informacji o ewentualnej rezygnacji z tego zadania. Prace projektowe się przesuwają i zakładam, że doczekamy się rozpoczęcia tej inwestycji. Jeżeli chodzi o dojścia do nowej szkoły numer 400, no to tutaj się jakichś wielkich zmian na lepsze niestety nie można spodziewać, zwłaszcza na tym kierunku ulicy Arbuzowej, bo to jest kwestia tego, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli braku środków na realizację między innymi ulicy Zdrowej. Być może te środki się znajdą, natomiast kiedy, to trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o zadaszenia boisk, to szanowna pani radna, tym programem miejskim objęte są boiska typu Orlik oraz typu Syrenka. Z tego co mi wiadomo, my mamy dwa Orliki w Wilanowie, nie mamy boisk innych poza przyszkolnymi, które mogłyby być potencjalnie zadaszone. Natomiast nie mamy w tej chwili środków na to, żeby ewentualnie myśleć o zadaszeniu takich boisk. Tak naprawdę to mogłoby to wchodzić w grę w przypadku boiska po wsinie, przy szkole i boiska przy szkole na uprawie. Tak? Natomiast środków na razie na takie inwestycje nie mamy. Jeżeli chodzi o wiaty rowerowe, to tutaj one były stawiane przez ZDM. Na ten rok to co zostało wykonane do tej pory, to już jest koniec planów. Natomiast nie wykluczamy, że takie wiaty będą w przyszłości powstawały przy naszych placówkach, czy to w ramach poszerzania, czy też powiększania tej liczby, którą przy istniejących już lokalizacjach mamy, czy też może przy nowej szkole lub innych następnych placówkach. Natomiast no, miejmy nadzieję, że we wrześniu będzie można z tych istniejących obiektów korzystać i że koronawirus nie spowoduje chociażby zamknięcia szkół innych placówek oświatowych. To chyba tyle.
Przepraszam, ja nie włączyłem mikrofonu. Mówię, że jeszcze to powtórzę jeszcze raz. Dziękuję panie burmistrzu i jeszcze na chwilę oddam głos pani Annie Wawrzenieckiej, ponieważ napisała tak pani Anna, że jeszcze jedno pytanie chciała dopytać.
Tak, proszę. Bardzo dziękuję. Niestety umknęło mi, chociaż wydaje mi się, że chyba to będzie jedno z najważniejszych pytań. Panie burmistrzu, chciałam zapytać jeszcze, co państwo jakby planujecie w odniesieniu do placówek edukacyjnych, opiekuńczych, czyli szkoły, przedszkola, w kontekście wytycznych MEN-u dotyczących nauki od początku roku. Myślę, że to jest ważny temat dla wszystkich, którzy mają dzieci w tych placówkach. Ja rozumiem, że to jest trudna sprawa, ale byłabym wdzięczna, gdyby pan powiedział, jak przynajmniej państwo się do tego przygotowujecie albo jak nadzorujecie te placówki w przygotowaniu do tego wyzwania. Dziękuję.
Dziękuję. Panie burmistrzu, jeszcze poproszę pana o informacje w tej sprawie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, no jak państwo doskonale wiedzą, dzieci mają od 1 września wrócić do szkół. Mamy nadzieję, że wrócą na stałe i tutaj sytuacja epidemiczna czy epidemiologiczna będzie pod kontrolą, nie będziemy mieli przypadków w naszych placówkach, aczkolwiek jak państwo pewnie pamiętają, jedno z przedszkoli mieliśmy przed wakacjami zamknięte. Czy uda się ustrzec tego koronawirusa w naszych placówkach, to się okaże. Ja mam nadzieję, że tak, aczkolwiek nie będzie to na pewno proste, zwłaszcza, że jak państwo pewnie widzą, mamy rosnącą liczbę przypadków w skali Polski. Wydaje się, że to, co udało się olbrzymimi życzeniami całego społeczeństwa w okresie tak zwanego lockdownu uzyskać, czyli ograniczanie transmisji tego wirusa, niestety w ostatnich tygodniach jest dosyć wyraźnie marnotrawione. Natomiast jeżeli chodzi o nasze placówki, one oczywiście są wyposażone i doposażane w środki ochrony, w środki dezynfekcyjne i wspólnie miejski. W tej chwili także Ministerstwo Edukacji uruchamia program dofinansowania zakupu takich środków. Tak naprawdę nie ma już dzisiaj problemu z czy to środkami chemicznymi, czy ochronnymi. Natomiast no, tak naprawdę, proszę państwa, to, co planujemy, to jest także radykalne ograniczenie. Znaczy nie spodziewajcie się państwo dużych, oficjalnych, uroczystych otwarć roku szkolnego, tak? To możemy już dzisiaj zapowiedzieć, w jakiej formie to będzie realizowane. Będziemy wiedzieć w przyszłym tygodniu. Będziemy mieli uzgodnienia ogólnomiejskie, dzielnicowe. No i miejmy nadzieję, że jakoś ten rok szkolny uda się szczęśliwie rozpocząć i normalnie następnie naukę prowadzić, bo to, co miało miejsce przed wakacjami, to jak państwo wiedzą, od normalności było daleko.
Przepraszam, znów ja nie włączę swojego mikrofonu. Dziękuję panie burmistrzu i poproszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Gabriel. Proszę bardzo, panią Małgorzatę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja troszeczkę zacznę dzisiaj inaczej, ponieważ zacznę od pytania nie dotyczącego miasteczka Wilanów. Natomiast to są pytania, które przekazali mi mieszkańcy z różnych części Wilanowa, stąd zadaję je również panu burmistrzowi. I pierwsze pytanie dotyczy wału Zawadowskiego, konkretnie na odcinku od ulicy Zaściankowej do Jarej. Pytanie od mieszkańców, czy jest szansa, aby na tamtym terenie ustawić jakieś pojemniki na psie odchody, bądź chociaż kosze na śmieci, których tam brakuje. To jest jeden temat. Drugi temat, równie ważny dla mieszkańców chyba w całym Wilanowie, to śmieci i prośba o potwierdzenie, czy na 27 sierpnia jest nadal planowane spotkanie przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z przedstawicielami również Biura Gospodarki Odpadami, aby ten temat poruszyć. Jeżeli tak, to bardzo bym prosiła również o szczegóły, które można by przekazać mieszkańcom, czyli gdzie to spotkanie, o jakiej godzinie ma się odbyć, czy jest to nadal aktualne, bo to jest, jak Państwo doskonale sobie wszyscy zdajecie, temat, który dręczy tak naprawdę mieszkańców ze wszystkich części naszej dzielnicy. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, troszeczkę związana z tym, co już było mówione, a mianowicie dojściami do szkoły numer 400. Pytanie, bo była mowa o działce drogowej, czy ona jest już może kupiona, przejęta? Czy to jest tylko użyczenie? Jak tutaj ta sytuacja bardziej szczegółowo może wygląda, jakby pan burmistrz był uprzejmy powiedzieć? To jest jedna rzecz, a z kolei z drugiej strony, jak mówimy o dojściu od ulicy Paprotki, ja pamiętam wypowiedź burmistrza Buczyńskiego z poprzedniej sesji, że jakieś tam ustalenia, rozmowy trwają i że może coś się uda wypracować. I pytanie, czy coś się zmieniło rzeczywiście od poprzedniej sesji, czy zostały wypracowane jakieś rozwiązania, bo jakby z wypowiedzi dzisiejszej pana burmistrza Rakowskiego rozumiem, że nie za bardzo tak naprawdę. I to jest coś, co, no, z czym się borykają dzieci z tamtej okolicy, a w szczególności w tym okresie zimowym. I teraz idąc dalej do okresu zimowego i dojścia tych dzieciaków z tamtej strony do szkoły numer 400, to pytanie takie, czy mamy jakiekolwiek szanse, aby zająć się oświetleniem ulicy Paprotki. Tam jest strasznie ciemno, chyba nie muszę nikomu mówić, kto zna te okolice. Jeżeli nie mamy możliwości oświetlenia, nazwijmy to standardowego, może warto by pomyśleć o jakimś oświetleniu solarnym w tamtych rejonach. No to jest temat w każdym razie, nad którym wydaje się należałoby się dosyć pilnie pochylić. To jest kolejna rzecz. Dalej, znowu temat już poruszany, ale chciałabym doszczegółowić, mianowicie budowa połączenia Sarmackiej z Aleją Wilanowską. Tutaj pan burmistrz mówi, że od około 15 września ten mostek dotychczasowy, nazwijmy to, zniknie, ale pytanie jest o przystanek autobusowy, bo w chwili obecnej oczywiście ten mostek stanowi dojście do przystanku autobusowego. Czy to będzie tak, że ten przystanek na czas budowy będzie gdzieś przesunięty? Jeżeli tak, to w które miejsce? Jak się będzie można do niego tak naprawdę dostać? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie o harmonogram tejże budowy. Znowu pan burmistrz powiedział, że w optymistycznym wariancie skończymy w tym roku, ale teraz pytanie, czy my mówimy, czy pan burmistrz miał na myśli tylko i wyłącznie budowę tak zwanego przepustu, czyli tego mostka, czy też już całą inwestycję łącznie ze skrzyżowaniem, bo to jest dosyć istotne. Kolejny element, kolejne pytanie może, czy też prośba o zwrócenie uwagi na ten problem. Ulica Kieślowskiego po zachodniej stronie, tak naprawdę od Klimczaka do Osi Królewskiej, zieleń, że tak powiem, w opłakanym stanie, ta zieleń już nazwijmy taka dzielnicowa. Prośba też o skierowanie tam jakichś służb, żeby po prostu pielęgnować również tą stronę ulicy Kieślowskiego. Kolejny temat, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w różnych aspektach. Jedno bezpieczeństwo drogowe, też już była mowa, też o to pytałam na poprzedniej sesji. Tutaj też burmistrz Buczyński mówił, że Państwo się przyjrzycie temu tematowi, mianowicie Aleja Rzeczypospolitej. No, jako ulica, po której kierowcy rozwijają dosyć znaczne prędkości, mało bezpieczne, i w kontekście dojścia dzieci do szkoły od września, czy tam dałoby się pomyśleć o jakichś rozwiązaniach spowalniających ruch po prostu na Alei Rzeczypospolitej. Prośba, żeby jakby nie zapominać o tym temacie, no bo wrzesień za pasem i też czas, żeby rzeczywiście już tak naprawdę skupić się na tym, bo to nie jest problem wyimaginowany, tylko rzeczywiście doskonale wszyscy wiemy, jak tam samochody się poruszają po Alei Rzeczypospolitej. To jest jeden, powiedzmy, temat bezpieczeństwa, ale kolejny to bezpieczeństwo w innym wymiarze, mianowicie coraz częściej
na terenie naszej dzielnicy, myślę tutaj konkretnie o miasteczku Wilanów, mamy do czynienia z zachowaniami no, mocno agresywnymi, wręcz pobiciami, napaściami. Bardzo dużo, nazwijmy to, agresywnej młodzieży, bo to chyba niestety głównie młodzież w roli agresorów występuje, przesiaduje w okolicach tak zwanego Parku Klinczaka, na tych podestach, które tam zostały zamocowane. Naprawdę robi się to mocno problematyczne i tutaj ogromna prośba, aby uczulić wszystkie służby, czyli i Straż Miejską, i Policję do patrolowania tamtych terenów. No bo ja już naprawdę znam przypadki takie, że po prostu człowiek został pobity na spacerze z psem, bo się krzywo popatrzył, tak, w stronę młodzieży siedzącej w tym miejscu. Ta młodzież tam oczywiście spożywa alkohol, najprawdopodobniej przyjmuje narkotyki. No w każdym razie tam ta wzmożona obserwacja, nazwijmy to policyjno, strażnicza jest bardzo potrzebna. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz, na którą mieszkańcy zwracają uwagę, to ja wiem, że to jest troszeczkę poza zarządem dzielnicy, ale może by warto zwrócić na to uwagę ZDM-owi. Ale ja Rzeczypospolitej i Branickiego mieszkańcy twierdzą, że w ostatnim czasie latarnie są włączane już od godziny 19, kiedy jest całkowicie jasno, więc pytanie po co? Bo może drobnostka, ale ludzi to absolutnie drażni. I jeszcze jedna kwestia związana z dojazdami do szkoły nowej, czyli szkoły 400. Pytanie też, czy zarząd w jakikolwiek sposób analizował dojazdy z kolei od strony Osi Królewskiej, czyli właściwie od jedynej, nazwijmy to na chwilę obecną, gotowej drogi, ale czy zastanawialiście się Państwo nad tym, żeby ten ruch w godzinach porannych, samochodowy ruch w jakiś sposób ograniczyć? Ja nie mówię, żeby iść w stronę rozwiązań Wiednia tak całkowicie, czyli całkiem zakazać tego ruchu samochodowego, ale żeby w jakikolwiek sposób, nazwijmy to, promować poruszanie się pieszo, czy też poruszanie się po prostu rowerem. Czy będą co do tego jakiekolwiek wytyczne na tym odcinku Osi Królewskiej? I to oczywiście jest pytanie, które jest nie tylko związane z jakąś ekologią, ze zmianą mentalności w ogóle do dowożenia dzieci do szkół, ale również wiąże się z obawami mieszkańców okolicznych budynków, którzy obawiają się, że będą mieli, mówiąc brutalnie, poranny Armagedon w tym miejscu. I to chyba tyle, panie burmistrzu, jeśli chodzi o te zagadnienia. Ja postaram się, bo mam je wszystkie spisane, więc postaram się w razie czego przypomnieć. A, jeszcze jedno, to miałam zapisane na pierwszym miejscu, tramwaj, to już był poruszany ten temat tramwaju. Natomiast ja mam może taki wniosek, to również do pana przewodniczącego, żebyśmy spróbowali może przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, czyli pana Przemysława Królickiego, w jakiś sposób zachęcić może do tego, aby zwołać komisję z udziałem przedstawicieli tramwajów warszawskich, bo rzeczywiście te wiadomości, które się pokazały chyba w dniu dzisiejszym czy wczorajszym, no są mocno niepokojące, tak? Bo jeżeli się mówi o tym, że likwidujemy w ogóle pomysł tramwaju na Gocław, no to równie dobrze możemy za tydzień usłyszeć, że jest zlikwidowany pomysł tramwaju do Wilanowa. Stąd chyba jest pilna potrzeba tak naprawdę zaproszenia przedstawicieli tramwajów, aby nam w sposób jasny i kategoryczny powiedzieli, że nasz tramwaj nie jest zagrożony. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję pani radnej. Tych zagadnień całkiem sporo, więc w taki syntetyczny sposób proszę pana burmistrza o informację.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tramwaj na Gocław, to tutaj mówimy tak naprawdę o rezygnacji z finansowania unijnego, natomiast ja nie słyszałem o tym, żeby miasto się wycofało całkowicie z tej inwestycji, tak jak też nie słyszałem, żeby były plany wycofania się z inwestycji budowy trasy tramwajowej do Wilanowa i myślę, że to jest trochę taka obawa na na wyrost. Jeżeli chodzi o kosze przy ulicy Wał Zawadowski, to oczywiście możemy temu się przyjrzeć, natomiast na tym odcinku, o którym pani radna mówi, nie ma chodnika, tak więc ciężko tam mówić o jakimś szczególnym natężeniu ruchu pieszego. Jeżeli chodzi o kwestię spotkania, to w przyszłym tygodniu to ja sprawdzę, czy ono jest aktualne. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulic, o których pani mówiła, to ja tutaj się skonsultuję z panem burmistrzem Buczyńskim, ale według mojej wiedzy nie ma możliwości oświetlenia tej ulicy ze względu na to, że jest to ulica właścicieli prywatnych. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Sarmacki z Wilanowską Kosiarzy, to szanowna pani radna, no, tak naprawdę my ten harmonogram otrzymamy od wykonawcy, natomiast tak jak mówiłem, tutaj szczegóły są dosyć mocno uzależnione od warunków pogodowych. Bez wątpienia wykonawca, ten, który wykonuje tą część, nazwijmy ją umownie deweloperską, będzie chciał tę inwestycję zakończyć jak najszybciej, natomiast tam jest kwestia falowania, która no, to musi trwać po prostu, tak? I potem sama konstrukcja tego przepustu także musi ileś czasu stać, zanim cokolwiek na niej będzie można robić. Natomiast jeżeli chodzi o tą część z FDM-owską, no to deklaracje, ale podkreślam, deklaracje z FDM-u są takie, że oni tam swoją część, czyli przebudowę istniejącego układu drogowego, chcieli zrobić w tym roku. Natomiast czy im się to uda, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o przystanek, ewentualne zmiany związane z przystankiem, to już będzie kwestia ZTM-u i ZDM-u i tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast tam nie bardzo jest, gdzie ten przystanek moim zdaniem przesuwać, tak? Zwłaszcza, że on służy mieszkańcom po obu stronach Alei Wilanowskiej. Jeżeli chodzi o zieleń przy ulicy Kieślowskiego, to tutaj się przyjrzymy kwestii. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności tam, gdzie pani mówiła o Alei Rzeczypospolitej, no to szanowni państwo, przede wszystkim to możemy apelować do naszych mieszkańców, do tych, którzy przejeżdżają niejako gościnnie po tej ulicy, żeby przestrzegali przepisów. Tak? No to jest ulica miejska, ograniczenie do 50 km na godzinę, sygnalizacje świetlne, bo przypomnę, że na Alei Rzeczypospolitej nie ma w tej chwili przejść bez sygnalizacji świetlnej. Natomiast temat był także zgłaszany i policji, i występowaliśmy także do Inspekcji Transportu Drogowego, która, jak państwo wiecie, szczególnie się interesuje kwestią bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Była kwestia także tego radarów, ale jak na razie tutaj żadnych efektów nie widać. Natomiast także w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, o której pani radna mówiła trochę później. Proszę państwa, to co jest kluczem jednak do zainteresowania się właściwych służb, w szczególności tutaj policji, to są zgłoszenia. To znaczy, jeżeli nie ma zgłoszeń od mieszkańców, to w policyjnych statystykach nie ma także problemu, tak? To nie muszą być zgłoszenia już o jakichś konkretnych wydarzeniach, ale nawet poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które mieszkańcy odczuwają, czy to na drodze, czy, czy gdzieś spacerując, czy jeżdżąc rowerem, także jest warte zgłoszenia, ponieważ wówczas problem się pojawia, tak? Z tego czasu, to Państwo pamiętają, była kwestia chociażby mniej lub bardziej domniemanych wyścigów samochodów, gdzie odbyła się wielka dyskusja w internecie, na Facebooku i różnych forach dyskusyjnych, po czym się okazało, proszę Państwa, że sprawa nie została przez nikogo zgłoszona na policję, tak? Przez nikogo, tak? I nasze pisma i nasze zgłoszenia okazały się być urzędu jedynymi w tamtej akurat sprawie, tak? Więc jeżeli są też kwestie związane z bezpieczeństwem gdzieś tutaj w rejonie Klimciaka, to także prośba, żeby to zgłaszać, to albo można zgłaszać poprzez 19115, to jest wtedy kwestia Straży Miejskiej, albo do policji, to jest wtedy wówczas numer 112 i tak jak mówiłem wcześniej, proszę Państwa, no jeżeli nie ma zgłoszeń, to też ciężko spodziewać się interwencji. Jeżeli chodzi o te latarnie, to na ulicy Branickiego to temat sprawdzimy, aczkolwiek to też jest, Szanowna Pani Radna, znakomity, powiedziałbym, przykład czegoś, co można na 19115 zgłosić. Tak, jeżeli to rzeczywiście ma miejsce, wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać. Tak, tutaj nie ma, nawet i bez zdjęcia można zgłosić, czy telefonicznie, czy poprzez aplikację. To jest naprawdę bardzo intuicyjna aplikacja na smartfona. Zajmuje to dosłownie kilkadziesiąt sekund zgłoszenie danego problemu. Jeżeli chodzi o dojazd do nowej szkoły od strony Osi Królewskiej, no to tutaj nie wiem, jak pani radna, czy co pani radna ma dokładnie na myśli, mówiąc o promowaniu poruszania się na piechotę lub rowerem, tak? No oczywiście z pewnością jest to zdrowsze i często szybsze, natomiast no część użytkowników dróg woli się poruszać jednak w inny sposób. Natomiast jeżeli chodzi o dojście czy dojazd do tej nowej szkoły, to proszę Państwa, no tak naprawdę wygląda na to, że dojście na piechotę do tej szkoły czy też dojazd rowerem będzie zdecydowanie najłatwiejsze i najszybsze. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten dojazd od strony czy dojście od strony tego północno-wschodniej, tak, czyli tutaj rejonu ulicy Arbuzowej, to my tam jeszcze sprawdzamy, jak można by było ten dojazd czy dojście ułatwić i zobaczymy, czy coś nam się uda jeszcze w przyszłym tygodniu w tej sprawie się. To chyba wszystko. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję panie burmistrzu. Ja tylko dodam, że pani radna, planowane jest na wrzesień posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z udziałem służb mundurowych, czyli Straży Miejskiej i Policji. I ten temat bezpieczeństwa, właśnie szczególnie Parku Klimczaka, też dostałem kilka zgłoszeń od mieszkańców. Tam już zgłaszałem do pani przewodniczącej Świderskiej, że ten temat jest warty poruszenia. Natomiast to absolutnie to, co pan burmistrz mówi, no jeżeli nie ma zgłoszeń, to policja też dla niej nie ma tematu, tak? Więc ten temat na pewno na tej komisji, jestem jej członkiem, więc ten temat będę chciał poruszyć i porozmawiać właśnie o tym, czy są zgłoszenia. Jeśli nie, no to jakby uwypuklić ten temat policji i Straży Miejskiej, żeby był bardziej zauważalny, właśnie żeby tam większe siły skierować. No a też wiemy, że tak naprawdę to jest temat trochę sezonowy, na zasadzie wakacje, wolny czas i pogoda. Więc jeszcze mam nadzieję, tej pogody trochę będzie. Lato jeszcze trwa we wrześniu również, więc ten temat, jeśli komisja się odbędzie rzeczywiście na początku września, na pewno na komisji będę chciał poruszyć. Dobrze, proszę ostatni głos Państwa radnych, pani Anna Drewniak.
Bardzo krótko, w przeciwieństwie do moich koleżanek, mam dwa króciutkie pytania. Panie burmistrzu, może do pana dotarło, bo rozmawiałam z burmistrzem Buczyńskim, chodzi o przystanki na ulicy Metrycznej, które zostały zlikwidowane, są przesunięte, jest przystanek na Sytej, na Metrycznej przy Sytej, na Brusowej, przepraszam, zlikwidowane i dopiero jest przy Grabalówki, czyli to jest około 1200 metrów. To samo w drugą stronę. Rozmawiałam z ZT, napisałam interpelację, widzę, że już została przesłana do ZTM-u, natomiast ja rozmawiałam z ZTM-em, który mi wyjaśnił, że w piśmie, które z urzędu, jak otrzymał w 2017 roku, urząd informował, że będzie przystanek przy Brusowej 40, między 41 a 42, przy budowie Brusowej. Jak wiadomo, nie będzie przebudowy Brusowej, natomiast ZTM powiedział, że sam nie jest w stanie w tej chwili wybudować przystanku. Chodzi, żeby to było naprawdę w miarę szybko i to ogromna prośba do pana, żeby zorganizować spotkanie z ZTM-em i ZDM-em, bo to droga ZDM-owska, żeby powstał tymczasowy przystanek, bo jak pan dobrze wie i wszyscy tu radni, nie ma chodników, nie ma poboczy. Żeby ci ludzie chodzili tą Brusową, naprawdę jest niebezpieczne. To jest naprawdę ogromna prośba mieszkańców. Dzieciaki do szkoły, jest niebezpiecznie i żeby ten przystanek gdzieś pomiędzy tą Grabalówki a Metryczną przy Sytej w jedną i w drugą stronę powstały dwa przystanki, bo w tej chwili są zlikwidowane. Był na Brusowej przy Metrycznej zlikwidowany i na Metrycznej przy Brusowej w drugą stronę, więc to jest ogromna prośba i takie krótkie pytanie już do pana, panie burmistrzu, mi chodzi o żłobek na ulicy Hoserów. Czy tylko względy finansowe są przeszkodą w budowaniu tego, czy jeszcze jakieś inne? Już wszystko, dziękuję.
Dziękuję pani radnej i oddaję głos panu burmistrzowi Rakowskim.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zaczynając od żłobka, to mówimy tutaj o problemach natury finansowej, tak? To myśmy państwu wcześniej już o tym, że te środki, które mieliśmy, okazały się niewystarczające na ten planowany żłobek. Potem pojawiła się kwestia koronawirusa oraz tego pisma z kwietnia biura i ja na razie nie słyszałem o jakichś innych względach, o które być może pani radna ma na myśli. Tak jak mówiłem wcześniej, analizujemy kwestię możliwości zmniejszenia tego obiektu. A jeżeli chodzi o przystanki na ulicy Brusowej, no to ja zobaczę, jak tam się ZTM na to zapatruje. Natomiast myślę, że tych przystanków powinno być w związku z tym, że tam poruszanie się po tej jezdni czy drodze jest utrudnione, to lepiej byłoby rzeczywiście, żeby tych przystanków było więcej niż mniej. No to chyba to.
Dobrze, no to świetnie. Dziękuję panie burmistrzu. To ja na koniec jeden temat, bo tu już koleżanki w wielu tematach mnie uprzedziły, więc jeden temat jeszcze tylko. Mi się przypomniał, czyli drożność połączenia ulicy Winogronowej, Dyniowej, potem do 12 KDD. Tam był w zeszłym roku temat, ponieważ ten fragment skrzyżowania Winogronowej z Dyniową, ten teren został przejęty przez miasto, przez dzielnicę. Ja wnioskowałem wtedy o usunięcie, tam były takie szykany czy zapory. Rzeczywiście Wydział Infrastruktury to zbadał, one były przez jednego z mieszkańców postawione i zostały usunięte. Byłem jakieś, nie pamiętam, kilkanaście dni temu, dwa tygodnie powiedzmy, i znowu ten przejazd jest niedrożny. Tak? Ja wiem, że ulica Dyniowa oczywiście nie jest dzisiaj drogą utwardzoną i na to nie mamy środków, ale no drożność by się przydała nawet potem być może w ramach remontów cząstkowych, jakieś wysypanie żwiru czy tucznia by pomogło w dodatkowym wyjeździe mieszkańców i też wtedy w dojściu do szkoły mieszkańców osiedla pospolicie nazywanego Arbuzowa, tak? No bo z ulic, nie wiem, Poprotki, Winogronowej dalej dzieci mogłyby tędy pójść, a czy w cechu niepogody rodzice łatwiej dojechać przez 12 KDD do Rzeczypospolitej i do nowej szkoły. Więc prośba, po prostu prośba o zbadanie. Dzisiaj tam znowu są jakieś duże, wielkie, nie wiem, betonowe płyty, kamienie, tak położone, nie wiem przez kogo, aby ten przejazd był niedrożny. Czyli Winogronowa w stronę Dyniowej, potem dalej 12 KDD. To jakby prośba, żeby wysłać odpowiednie osoby z urzędu, żeby sprawdzić i ten przejazd udrożnić. Dobrze, proszę Państwa, wyczerpaliśmy wszystkie tematy, listę mówców, pytania w punkcie zapytania i interpelacje radnych. Dziękuję Państwu tym, co wytrwaliście do końca sesji. Dziękuję za wytrwałość i obecność, za sprawne procedowanie. Dziękuję pracownikom Urzędu Dzielnicy Widanów, że też technicznie wszystko, mimo tam paru przeszkód, zostało ładnie poprowadzone i sesja się odbyła. Dziękuję panie burmistrzu za obecność, za również merytoryczne informacje i odpowiedzi na pytania radnych. Dziękuję mieszkańcom, którzy byli z nami podczas transmisji online, za śledzenie wydarzeń w dzielnicy i życzę Państwu miłego wieczoru. Zamykam 22. sesję Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Dobrego wieczoru. Dziękuję.